Dzień dobry, ze mną jest Seweryn Kiełpin, osobowość medialna, były piłkarz, a być może jeszcze aktualny piłkarz, wkrótce to się okaże. Tak naprawdę powiedz mi na początek,
Cześć, cześć, witam.
co to znaczy osobowość medialna w twoim
Osobowość
odczuciu?
medialna. To jest człowiek, który gdzieś tam aktywnie działa w mediach społecznościowych, udziela się. Jakby nie boi, nie wstydzi się pokazać siebie. Gdzieś wiele razy trzeba ściągnąć maskę, którą powiedzmy w moim wypadku było tak, że grając w piłkę często tę maskę trzeba ubierać, tak? Bo nie możesz siebie tak naprawdę pokazać prawdziwego, bo zaglądają ci praktycznie nawet do lodówki, tak? Co tam masz. A w mediach musisz jednak te maski ściągnąć, pokazać siebie, być autentycznym.
A ty na TikToku, w tych wszystkich mediach społecznościowych pokazywałeś w ostatnich latach prawdziwego siebie, czy to też jednak było poniekąd zakładanie jakiejś tam maski też dla fanu, żeby zyskać publikę i tak dalej? Czy to wszystko było takie w 100% naturalne?
Powiem ci, że to jest dobre pytanie. Też każdy z tych portali, czego się też nauczyłem, wymaga od ciebie czegoś innego, tak? Bo na przykład na TikToku, no to wiadomo, że odgrywasz scenki. Przynajmniej ja tak tworzyłem content ze swoją byłą partnerką i no to były scenki odgrywane, które myślę, że w 80% w ogóle nie miały nic wspólnego z naszym życiem, które prowadziliśmy na co dzień. Ale znowuż na Instagramie jest tak, że dodajesz stories, tak? W ciągu dnia dodajesz posty, ale głównie te stories i ludzie chcą ciebie poznać bliżej, czyli zobaczyć, co robisz na codziennie, czy też masz. Myślę, że to jest teraz też takie na modzie, żeby pokazywać też swoje trudne momenty, nie tylko, że człowiek jest cały czas uśmiechnięty i wszystko mu idealnie wychodzi, tylko też momenty, w których ma problemy, bo ludzie się wtedy bardziej z tobą utożsamiają, tak? Bo widzą, że jesteś autentyczny.
A ty na tym etapie życia masz jeszcze jakieś takie, powiedzmy, naprawdę trudne momenty, bo jak człowiek tak patrzy na ciebie z zewnątrz, to sobie myśli, kurczę, no gość wiedzie high life, przeprowadził się do Warszawy, występuje w programach, występuje w reality show, kasuje kasę z mediów społecznościowych, generalnie żyć, nie umierać.
Wiesz co, no każdy człowiek ma swoje problemy, tak? Tak samo i ty masz swoje problemy, jakbyśmy gdzieś tam porozmawiali, byś się otworzył. Ja tak samo mam tych problemów sporo. Też jestem po rozstaniu, bo gdzieś tam byłem ze swoją partnerką, którą tworzyliśmy gdzieś w mediach społecznościowych. Też to mnie gdzieś tam dosyć mocno dotknęło. Musiałem dojść do siebie. Nie wiem, jakieś biznesy, które się nie udają. Dużo jest rozterek, także też nie zawsze się budzę z super uśmiechem na twarzy, ale ogólnie ja staram się tworzyć taki content właśnie, żeby zarażać dobrą energią. No i myślę, że mi się to udaje, bo bardzo często dostaję feedback, że czy nie wiem, idę na siłownię, jak robię trening, kiedy mi się bardzo tego nie chce i ludzie mi piszą, że dzięki i piszę o tym, że kurczę, dzisiaj mi się strasznie nie chciało, ale zmusiłem się, bo sobie postanowiłem wczoraj. I ludzie mi piszą, że dzięki tobie zmobilizowałam się, tam na przykład jakaś dziewczyna, tak, i zrobiłam ten trening, bo też mi się dzisiaj strasznie nie chciało, ale zobaczyłem twoje stories, że mieliśmy ten sam vibe, ty to zrobiłeś i mnie tym zmobilizowałeś. No i takie właśnie, taki feedback mnie bardzo buduje i zachęca do tego, żeby dalej tworzyć.
Czy jak ty widzisz na przykład wypowiedzi młodych ludzi, którzy w przeróżnych ankietach w młodym wieku dostają takie pytania, kim chciałbyś być w przyszłości? No to coraz częściej odpowiadają właśnie youtuberem, influencerem i tak dalej. To ciebie takie odpowiedzi przerażają, czy z drugiej strony ty to rozumiesz? Bo ja na przykład słowo influencer zawsze rozumiałem w taki sposób, że coś za tobą stoi, jakaś kariera i później ty korzystasz właśnie z tego wpływu, który możesz wywierać na innych. Za tobą stoi kariera piłkarska, ale też wszedłeś tak naprawdę do takiego świata, który jest mocno specyficzny i wzbudza duże kontrowersje. Nie mówię, że ty konkretnie, ale całe to środowisko. Jak ty na to patrzysz właśnie z takiej perspektywy? Że ludzie, no, wiesz, mogą marzyć akurat o tym, żeby funkcjonować w taki sposób, a może niekoniecznie od początku mają argumenty.
Jeśli człowiek jest naprawdę młody, gdzieś tam, nie wiem, kończy liceum i się zastanawia nad tym, co ma robić, no to zdecydowanie bardziej bym polecał iść najpierw do pracy, popracować, gdzieś wyrobić sobie dobre nawyki w życiu. No bo jest mnóstwo młodych ludzi, którzy właśnie gdzieś nagrają jakieś parę filmików, szczególnie TikTok tak działa, że potrafi wywindować, tak, człowieka. Dodasz jeden filmik i nagle masz milion wyświetleń, gdzie jesteś no-name'em tak naprawdę, nie? I nagle widzisz jakiś tam duży feedback od ludzi, duże zainteresowanie i ci młodzi ludzie myślą, że kurczę, nagrają 2-3 filmiki, że są gwiazdami internetu, nie?
Którzy a jeszcze potem przychodzi zjazd.
Tak, a potem przychodzi zjazd, później się gubią w tym, później jest hejt, nie mają jakby doświadczenia, nie wiem, w pracy, tak, no bo to też jest systematyka, pewne nawyki, które trzeba wyrobić. Owszem, jest kilku influencerów, którzy traktują bardzo profesjonalnie to jako zawód i mam do nich mega szacunek i podziw, na przykład Kamil Szymczak czy Ewa Zawada, Adrianna Krysian, to są takie osoby, które sumiennie bardzo ciężko pracują na swój sukces, ale mnóstwo ludzi jest, ja też dostaję zaproszenia na jakieś tam Fame MMA, na jakieś Cloudy i gdzieś tam siedzę.
A na razie dostajesz zaproszenia na gale same, tak? Jako
widz, ale już propozycje były. Okay. Praktycznie z każdej tej gali jakieś tam rozmowy już gdzieś tam były.
I widzisz się w tym?
Wiesz co, trenuję sobie sztuki walki, bardziej dla siebie, bo zawsze chciałem trenować. Widziałbym się, żeby sprawdzić się sportowo, niekoniecznie w tych konferencjach, bo tam dużo takich... No wiesz, ja mam
odnalazłbyś się właśnie w takim klimacie, że nie wiem, że ktoś by nawrzucał tobie, twojej partnerce, twojej rodzinie i tak dalej. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że tam, jeśli ktoś wprowadza jakąś klasę czy poziom, to są to tak naprawdę byli sportowcy, najczęściej byli piłkarze.
No i właśnie w tym kierunku, gdybym miał tam iść, no to w tym kierunku, tak, że bardziej sportowo się sprawdzić. Wiesz, ja medytuję, mi jest blisko do buddyzmu, jakby dbam o swój dialog wewnętrzny i no nie bardzo bym chciał gdzieś tam, wiesz, się obrzucać błotem. No gdyby mnie ktoś obraził, no to bym to musiał jakoś sprostować i bym po prostu odpowiadał na te zaczepki, ale nie chciałbym za bardzo w to wchodzić.
A trudno jest planować taką karierę, jaką ty w tym momencie realizujesz? Z jednej strony to może być pociągające, no bo są pieniądze, jest jakaś popularność, ale z drugiej strony tak naprawdę często ten internet weryfikuje ludzi. Ktoś, kto jest na topie teraz za pół roku może nie być. Ciężko jest w ogóle żyć z taką myślą i planować właśnie taką karierę?
Wiesz co, u mnie to dosyć spontanicznie wyszło, tak? Bo ja całe życie grałem w piłkę do 30 praktycznie 4 roku życia. Także karierę zrobiłem piłkarską i płynnie przeszedłem za namową właśnie byłej partnerki, żebyśmy zaczęli tworzyć w mediach, na tym TikToku i tak dalej. W pół roku złapaliśmy 1 000 000 obserwujących i jakby to naturalnie nam wyszło, ale ja już miałem swoją poduszkę taką bezpieczeństwa, tak? Bo ja gdzieś tam inwestuję też w nieruchomości, mam gdzieś tam jakiś mini hotel w Rzeszowie i tak dalej. Także mając świadomość to, że nie jestem uzależniony od tych mediów, mogę sobie spokojnie tam działać.
Eksperymentować.
Tak, i jakby nie mam takiej napinki, że muszę za wszelką cenę, tylko sobie gdzieś tam na luzie działam, traktuję to jakby bardziej, że chcę zarażać dobrą energią, dawać coś dobrego, a nie, że muszę to robić.
Mhm. A jaki ty masz cel tak naprawdę na przykład właśnie w tych mediach społecznościowych? Czy ty chcesz jakoś, nie wiem, propagować właśnie ten twój tryb życia właśnie, czyli tam medytacja, jakieś takie zafascynowanie buddyzmem, czy tak naprawdę tutaj chodzi tylko o fan? No bo w tym też w sumie nie ma nic złego, ale pytam, co tobie tak naprawdę przyświeca?
Wiesz co, największą właśnie frajdę i radość sprawia mi to, jak mam taki pozytywny feedback, że komuś pomogłem, że dużo też młodych piłkarzy do mnie pisze, co mogę zrobić, żeby być lepszym i mogę, wiesz, takiej osobie podpowiedzieć, gdybym był no-name'em, anonimowym, no to ci ludzie by do mnie nie pisali, tak? Staram się pokazywać, że dobre nawyki dają ci coś dobrego w życiu po prostu, tak? Jak zwracasz uwagę na to, co jesz, jak śpisz, jaki właśnie masz dialog wewnętrzny, to wszystko daje ci sumę tego, że później łatwiej ci coś osiągnąć w życiu.
Mhm. Czy TikToker pracuje tak naprawdę non-stop? Bo pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałem z moim kolegą, który jest raperem i on mówi, że tak, teoretycznie prawie nigdy nie jest w pracy, no bo w pracy jest wtedy, kiedy nagrywa kawałki i gra koncerty, ale z drugiej strony w pracy jest w zasadzie non-stop, bo idzie do sklepu i cały czas pojawiają mu się jakieś potencjalnie teksty, bierze telefon, odpala notatki i sobie zapisuje, o czym mógłby zarapować, nawet wiesz, jakieś tam dwa słowa czy dwa zdania. To jak jest z osobą, która funkcjonuje właśnie w taki sposób? No bo ja też tak mam, że idę na spacer z psami, to się zastanawiam, co będę nagrywał. No ale jak to jest u ciebie, że nie wiem, że ty idziesz ulicą po Nowym Świecie, zauważysz coś śmiesznego, o dobra, nagram TikToka, cały czas siedzi ci to w głowie, czy nie wiem, czy tak bardziej skrupulatnie siedzisz w domu i dobra, mam teraz godzinę i muszę sobie pewne rzeczy zaplanować i wymyślić.
Zresztą w tym momencie mam teraz takie jakby fazy, tak, że czasami bardziej aktywnie działam gdzieś tam powiedzmy na TikToku i wtedy rzeczywiście tak jest, że idę, widzę jakąś sytuację i myślę, o jakby to ograć fajnie, zrobić tego fajną scenkę. Wcześniej gdzieś tam bardzo aktywnie tworzyłem właśnie ze swoją byłą partnerką, to praktycznie dziennie nagrywaliśmy po jednym TikToku, no to rzeczywiście było tak, że idziemy na zakupy i jakaś sytuacja, że na przykład idziemy kupić jakiś proszek do prania i ona patrzy słodycze, sięga po to i że chce to, a ja mówię, o dobry TikTok z tego będzie, no i już nagrywamy, nie, że szliśmy po jakiś tam proszek do prania, ona złapała za jakąś tam czekoladę i to fajnie ogrywamy. I rzeczywiście tak było, to nie wiem, czy to już takie trochę zboczenie było, bo tak naprawdę wszędzie widzieliśmy TikToki, ale rzeczywiście z każdej sytuacji można to fajnie ugrać i no i tak troszkę jest, że to traktowaliśmy jako pracę. Teraz mam, mówię, takie różne fazy, tak? Czasami bardziej jestem zaangażowany, czasami mniej.
A po jakim czasie zaczęliście to traktować jako pracę? Jak w ogóle wyglądał cały ten proces? Kiedy wam to tak strasznie odpaliło?
Nagrywaliśmy od grudnia, chyba w lutym mieliśmy pierwszą propozycję współpracy, jakieś tam perfumy. Miesiąc po tej pierwszej współpracy zgłosiła się do nas agencja, że już mieliśmy tam chyba 500 000 obserwujących. Zgłosiła, czy byśmy nie chcieli do nich przystąpić. No i zaczęły się współprace po prostu, nie? Także u nas to bardzo szybko poszło, bo tak naprawdę ludzie, żeby ten milion złapać, to często pracują kilka lat. To nie jest takie łatwe. No u nas akurat te algorytmy nas polubiły i gdzieś ta droga była skrócona. Więc tak ono wyglądało.
A to było tak, że kiedy twoja dziewczyna zaproponowała ci robienie tych TikToków, to ty od razu jakoś tak wszedłeś w ten świat, zacząłeś czytać o tych algorytmach, próbowałeś to zgłębić, czy to był totalny spontan?
Ja byłem piłkarzem.
Bo jednak pewne zasady kierują tym, rządzą tym TikTokiem.
Oczywiście.
I w jakiś sposób można starać się nawet ten algorytm oszukać. I ciekaw jestem, jak wy podchodzicie
zrozumieć
do
bardziej
tego.
Niż oszukać.
Tak.
No ja grałem jeszcze w piłkę, tak? Na całe życie byłem piłkarzem, wtedy jeszcze w Motorze Lublin byłem.
Ale z tego też można TikToki robić. Niewielu jest piłkarzy.
Można robić, aczkolwiek trenerzy, gdzieś tam prezesi wolą, żeby się...
Hamowali ciebie? Zdarzało się?
No, jakieś tam teksty były, nie? Że gdzieś tam rozkojarzony, pewnie już myślisz o TikToku. Gdzieś tam, wiadomo, tak prześmiewczo bardziej. Ja zawsze miałem dystans do tego, więc się nie przejmowałem.
Możesz powiedzieć, że klub promujesz.
Ja też. Później też nagrywałem, jak już na początku były śmiechy, a później jak już gdzieś tam z 500 000 obserwujących, to już
akcja,
może byś się tam nagrał dla klubu.
Akcja promocyjna, no to wiadomo,
no i były
ciebie też, niż innego piłkarza.
Były też takie TikToki, no.
No dobra, i jak ten proces wyglądał? W sensie, ty od początku sobie usiadłeś właśnie do jakichś artykułów, do jakichś materiałów na przykład na YouTubie, jak budować ten algorytm, czy... Jaki ty masz charakter właśnie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy? Podszedłeś do tego tak już od samego początku stricte biznesowo? Będziemy to budować organicznie i tak dalej, czy... Totalny luz, spontan, wypali jak nie tak.
No właśnie partnerka mi zaproponowała nagrywanie na TikToku. Nie miałem w ogóle doświadczenia z tą aplikacją.
Jak pierwszy
nie
raz
miałem
w ogóle usłyszałeś
jej...
o takim pomyśle, to
no
co
tak, mówię, no przecież
dla dzieciaków,
jakaś aplikacja dla dzieciaków, gdzie ja tam będę się, wiesz, wydurniał jako tam piłkarz, który gdzieś w ekstraklasie pograł, mówię, nie będę tam z siebie głupka robił, nie? A ona mówi, nie, no spokojnie, zobacz tam sobie, poczytaj o tym i no i rzeczywiście zaangażuję. Ja też tak mam, że jak coś robię, no to się gdzieś tam angażuję w 100%, nie? Czyli jak mam coś robić, to wolę zagłębić ten temat i się oddać temu, jeśli gdzieś tam poważnie to traktuję. A tutaj była z jej strony propozycja poważna, mówię, dobra, wchodzimy. Poczytałem właśnie, jak działają te algorytmy, była tam jedna sugestia właśnie, żeby przez miesiąc nagrywać po jednym TikToku dziennie. Ja mówię, okej, wchodzimy w to, ale umawiamy się, że dziennie nagrywam jednego TikToka, zobaczymy, jak to wypali. No i przez miesiąc nagrywania tam właśnie chyba z 200 000 obserwujących przybyło i no da się gdzieś tam, jak do tego podejdziesz poważnie, w sensie, wiadomo, to musisz naturalnie, jakby nagrywasz te TikToki, to nie może być poważne, tak? No musisz dużo autentyczności i dobrej energii pokazywać, żeby te algorytmy cię polubiły, no ale później za tym idzie też właśnie jakaś tam praca, konsekwencja w tym, co robisz.
Mhm. A co było kluczowe na przykład pod kątem właśnie budowania tych algorytmów? Na przykład, gdyby ciebie ktoś w tym momencie zapytał, poza tą sumiennością, że musisz nagrywać codziennie, jakiś młody człowiek, jak ja mam zbudować swoje konto na TikToku, to co ty byś mu doradził? No bo tak naprawdę staliście się ekspertami poniekąd od tego.
No, bardzo dużo takich pytań dostawaliśmy, ale nie wiem, czy korzystasz z tej aplikacji z TikToka.
Tak,
czasami.
Żona mi pomaga, tylko ja bardziej, wiesz, piłkarskie i totalnie inny content,
no
że tak powiem, więc
znaczy
ja tego miliona tam nigdy nie złamię, ja zdaję sobie sprawę,
właśnie
ale, ale czasami zdarzają się, przepraszam, takie strzały, gdzie w życiu bym nie pomyślał, że to pyknie, a to nagle robi, wiesz, setki tysięcy wyświetleń. Innym razem mam jakąś, nie wiem, fajną anegdotę, wrzucam to i albo fragment wywiadu i patrzę, kurczę, 5 000 wyświetleń. W ogóle nie ma takiej totalnie logiki, na przykład, jeśli porównuję sobie YouTube'a z TikTokiem. Totalnie nie ma takiej logiki. Trudno sobie
chodzi mi o to, że jakby TikTok jest teraz tak obszerny, że tam znajdziesz wszystko, tak? Moja mama ostatnio też nigdy TikToka nie oglądała, zaczęła oglądać, jak ja zacząłem nagrywać i jakieś przepisy kulinarskie sobie tam znajduje i z TikToka korzysta i znajduje sobie przepisy kulinarskie, więc tam znajdziesz wszystko. Ciężko powiedzieć, bo są takie, nie wiem, ktoś na przykład 2 minuty po prostu rozmawia, nie? Ale coś tam robi. To jest teraz modne, że na przykład dziewczyna się maluje i opowiada swoją historię jakąś tam śmieszną, co się wydarzyło tam na imprezie, że tam się upiła, że coś tam się ciekawego wydarzyło i to ma tam nagle 1 000 000 wyświetleń. A u nas na przykład było tak, że my wyczuliśmy, że ten filmik musi być dynamiczny, czyli co tam powiedzmy 2-3 sekundy ścięty i przyspieszony, na przykład inna akcja, żeby nie było takiej zamuły, nie? Że jak było na przykład z 15 sekund, że trwał ten filmik w ciągu, no to już było tak dosyć nudno. My tak chcieliśmy dynamikę, no wiadomo, że musisz podłożyć muzykę do tego odpowiednią, która jest gdzieś tam na topie, na czasie.
Nauczyłeś się sam tego montować, czy?
Tak, no głównie ja u nas montowałem. To nie jest takie skomplikowane, no? Jest dużo narzędzi, jakby aplikacji, które ci to ułatwiają, także nie ma z tym żadnego problemu. Myślę, że musisz znaleźć jakąś tam niszę dla siebie i jak się czujesz, bo też musisz to odczuwać, tak? No, my się czuliśmy dobrze
chyba w tym. Przy wszystkich socialach tak naprawdę. Jeśli nie będziesz naturalny, to ludzie błyskawicznie to zauważą, że nie jesteś i tego nie kupią.
Dokładnie.
Gdybym ja takie coś nagrywał jak ty, no to by nie pykło.
No, spróbuj z parterką i zobaczysz.
Nie sądzę, żeby się zgodziła. Okay. Ale muszę przyznać, że zrobiliście taki sukces właśnie na tym TikToku, że gdybym pewnie zapytał moją żonę, kim jest Eduardo Camavinga, to kojarzyłaby, że jest to gdzieś jakiś piłkarz, który pewnie gra w Realu albo w Barcelonie, a was zna, także to już świadczy właśnie o jakimś sukcesie.
Ja też byłem zaskoczony a propos tego, że jak grałem w piłkę, okej, rozpoznawali mnie, ale nie było tego tak dużo, nie? Jak grałem w Płocku, to mnie ludzie rozpoznawali, ale poza Płockiem już tak było, powiedzmy, mniej. Poszedłem na taki Fame MMA, gdzie zostałem zaproszony i nagle się okazuje, że tam co drugi człowiek, TikTokerzy, Severy, nie? I
mówię, a teraz na przykład jak jesteś na ulicy w Warszawie, to ludzie tak cię rozpoznają realnie?
Tak, zdarza się. No, ostatnio byłem też na saunach właśnie po pierwszym dosłownie odcinku Farmy, w której jestem na Polsacie i już gościu jakiś do mnie na saunie, siema farmer, siema. Także już, no działa to, no, ludzie oglądają.
Ale skoro wspomniałeś właśnie o tej farmie, ja nie ukrywam, że nie zdążyłem jeszcze obejrzeć tego pierwszego odcinka, bo ten
w zasadzie... No, tydzień tam jest.
Tak, ten program reality show przed momentem wpadł. O co tu chodzi? Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy, chyba że ty się sam do tego zgłosiłeś, skąd to wszystko się wzięło?
A to też ciekawa historia, bo ja tak nie oglądam za bardzo telewizji i tych programów. Producenci z farmy się zgłosili do mnie na Instagramie. Ja przeczytałem też, jeszcze byłem właśnie wówczas...
Ty nie wyglądasz generalnie na farmera.
Nie. Ale siłę mam, wiesz, więc tam pracy się nie boję przez to, że grałem w piłkę, także też, wiesz, jako bramkarz dużo czasu na ziemi spędzałem w trawie, więc...
więc... Szukasz tak trochę na siłę jakiś...
Jakiś powiązań. Nie, no śmieję się, ale... Została rzucona taka propozycja, wiadomo, że jakiś Love Island czy jakiś Hotel Paradise, no będąc w związku, to tak nie za bardzo bym tam poszedł. A tutaj poczytałem o tym, że to było takie soft. Najbardziej namówił mnie brat, bo on jest właśnie fanem Farmy, on oglądał wszystkie odcinki, on się zgłaszał, nawet już prawie raz był w drugiej edycji. Nie udało się mu dostać, ale bardzo mnie namawiał do tego, żebym spróbował. Więc mówię, czemu nie, kurczę. Tam chodzi o to, że jesteś zamknięty w takiej, no jest to farma, tak? Dom plus zwierzęta, jest to ogrodzone.
Dostajecie pewnie jakieś tam zadania do zrobienia.
Tak, zadania do zrobienia, budujesz relacje z ludźmi, jednocześnie opiekujesz się tymi zwierzętami, czyli masz tam krowy,
a z każdej
kury,
strony macie kamery na przykład i tak dalej?
Tych kamer było mnóstwo tam, naprawdę było tak naszpikowane kamerami.
Jesteś w stanie wyłączyć, bo zawsze, czy nie oglądałem zbyt wielu takich programów, ale zdarzało mi się odpalić jakieś pojedyncze odcinki tego typu reality show i tak się zastanawiałem właśnie, kiedy ludziom wyłącza się takie myślenie, kurczę, tu są kamery, trochę głupio, mama to obejrzy, babcia to obejrzy, i, czy nie wiem, czy partnerka w przypadku różnych ludzi, bądź partner, i zastanawiam się właśnie, jak to wygląda, nie, pod kątem takiego wyłączenia się od tych kamer.
To też nie każdy się nadaje, tak, no bo jak masz duży dystans do siebie, no to idziesz i bierzesz to na klatę, jakby, wiesz, no ja grając w piłkę całe życie, no to wystawiałem się na hejt, na komentarze, na to, że ta kamera mnie śledzi i wiedziałem, że jak popełnię jakiś błąd, no to będzie, jakby przywykłem do tego, tak, no jak ktoś jest, nie miał nigdy styczności właśnie z żadną kamerą i jest wrzucony do takiego programu, często nie radzi sobie psychicznie i też tam mieliśmy psychologa i wiem, że tam ludzie korzystali z tego. Ja akurat tam nie miałem z tym problemu. Też tam chodziło o to, żeby jakieś tam dramy, konflikty były, gdzieś tam ludzie, żeby tego smaczku dodawali. Ja niekoniecznie wchodziłem w takie schematy, bo tak jak mówiłem, nie jestem taką osobą, która gdzieś szuka takich konfliktów. Byłem sobą po prostu, więc też nie wstydziłem się, ani teraz się też nie wstydzę oglądając tego.
A widzisz siebie na przykład na dłuższą metę w tego typu programach? Gdyby ktoś teraz ci zaproponował właśnie jakieś Love Island.
A były propozycje już.
Były już takie propozycje, tak? Ale widzisz siebie w tego typu formatach?
Wiesz co, myślałem o tym i nie mówię nie. No, zobaczymy. Życie pokaże.
Okej. Czy jest na przykład coś, co opublikowaliście na TikToku i pomyślałeś sobie, kurczę, no chyba to jest za grube? Czy jednak masz ten dystans tak daleko posunięty, że poszło?
Dużo było takich filmików. Znaczy nie, no gdzieś tam wiesz, wiadomo, no jak jest troszkę bardziej pikantnie, no to... No to
tym bardziej siądzie.
No dokładnie, no. Wiesz co, tam też są... TikTok banuje, jak uzna, że tam są pewne treści, które nie powinny być dopuszczalne, no to banuje. Myśmy mieli takie wirale, że szły gdzieś tam na cały świat, a tam też ten TikTok inaczej to ocenia, tak? więc usuwali nam coś, co w Polsce by nie zostało usunięte.
To co na przykład zostało usunięte?
Nie wiem, no na przykład, że moja partnerka przechodzi, ja patrzę, ona jest gdzieś tam skąpo bardzo ubrana i ja tak, wiesz, zastanawiam się, ona mnie tam zachęca, gdzieś tam wypina się, no czy dać jej klapsa, czy nie, daję jej tego klapsa, nie? No i to tam zostało zbanowane, że tam jakaś seksualność. Chociaż takich filmików jest mnóstwo, jakby na TikToku polskim, ale jeśli to trafi na viral taki, na świat cały, no to już
to później... To trafia pod kontrolę, tak?
Tak, pod kontrolę, gdzie inne są kontrole po prostu poza Polską. Nie?
Mhm. W pewnym momencie zaczęło na twój temat pojawiać się sporo takich artykułów o rozstaniu z twoją partnerką. I powiedz mi, jak ty się w tym na przykład odnajdywałeś? Czy pomyślałeś sobie, kurczę, ja już jestem takim celebrytą, że w sumie to dobrze, że okazują mi tak duże zainteresowanie, że nawet te wszystkie serwisy plotkarskie piszą o moim życiu prywatnym, czy pomyślałeś sobie, kurczę, no nie czuję się w tym komfortowo, trochę chyba to poszło za daleko, no bo też ludzie śledzili was jako parę, więc oboje zapewne musieliście się w jakiś sposób do tego odnieść, że już ze sobą nie jesteście, ale tobie na przykład taki stan rzeczy wtedy odpowiadał, czy czułeś się niekomfortowo z tym?
Znaczy nie, że czułem się niekomfortowo, ale gdzieś tam trafiło to na pudelka, że się rozstaliśmy, jakby nie czułem takiej potrzeby, żeby z tego robić jakiś fame i... Wolałem, żeby to nie trafiało szerzej. Ja dałem jakieś tam, wiesz, informacje o tym, że się rozstaliśmy, że po prostu próbowaliśmy, nie wyszło, tak to w życiu bywa. Jakby nie będę tutaj szerzej tego opisywał, bo to jest gdzieś tam nasza prywatna sprawa. Poinformowałem, że tak było, ale nie czułem się zobligowany do tego, żeby tam wchodzić w szczegóły, kto zawinił, kto nie zawinił. Tyle.
A taki świat celebrytów cię kręci, żeby funkcjonować właśnie w taki sposób, żeby bywać na tych ściankach, na tych wszystkich eventach, żeby mieć zaplanowane dzisiaj event taki, tutaj promocja nowych butów, tu promocja filmu, żeby się pokazać?
No niekoniecznie. Mam dużo właśnie jakichś tam zaproszeń na eventy, z których rezygnuję, bo no nie mam aż takiej presji. Bardziej wolę tworzyć sobie tak na luzie, tak? Robię sobie jakieś tam współprace, które wybieram, które też odczuwam. Nie jest tak, że trafia do mnie jakaś tam współpraca pierwsza, lepsza i w ogóle tego nie sprawdzam, tylko tam dają hajs, więc to biorę. Tylko zawsze gdzieś tam sobie sprawdzę, co to jest. Bardzo dużo też dla psiaka robię reklam, nie? Jakieś tam artykuły spożywcze, jakieś jedzonko, jakieś karmy i tak dalej. Także też zawsze sobie sprawdzę, czy ta karma jest dobra, żeby jakiegoś tam chłamu nie reklamować.
A gdybyś miał powiedzieć, na czym polega twój fenomen w mediach społecznościowych albo wasz fenomen? No ty cały czas funkcjonujesz oczywiście, to jakbyś to zdefiniował, poza tą autentycznością. Co takiego ludzi aż tak przykuło właśnie do ciebie?
Myślę, że właśnie dużo takiego uśmiechu, dobrej energii, no bo ludzie gdzieś tego poszukują, tak? No też wiadomo, jak ktoś gdzieś tam łączy sobie telewizor, jakieś tam wiadomości, to jest zasypywany różnymi problemami, że tu inflacja, tutaj wojna, tu gdzieś polityczne zmiany, nie wiadomo co będzie, bo specjalnie telewizja trzyma nas w takim szachu, żebyśmy byli zestresowani, więc ludzie mają potrzebę rozluźnienia się, tak? No wtedy sobie człowiek odpala gdzieś tam wieczorkiem tego TikToka, no i nie szuka tego, co na co dzień dostaje, tych takich bombardowań negatywną energią, tylko właśnie czegoś pozytywnego. No myśmy bardzo dużo uśmiechu przekazywali dalej, ja tak samo tworzę, że chcę dawać tą dobrą energię i myślę, że to jest. No też jestem raczej w tym autentyczny, nie udaję czegoś. Też jak mam jakiś tam gorszy dzień, bo też takie miewam, no to na siłę nie nagrywam. Wtedy też wiem, że okej, to nie jest dobry czas, nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, tylko czekam, żeby ta energia była odpowiednia, żeby być właśnie... No myślę, że ta autentyczność, mimo że nie chciałeś tego usłyszeć, no to jednak to jest istotne.
A skąd fascynacja buddyzmem, właśnie jakimś takim tematem, mindfulness, medytacja i tak dalej? Czy tobie to się odpaliło jeszcze w trakcie kariery piłkarskiej, czy później?
Tak, w trakcie kariery piłkarskiej, no bo gdzieś jako młody dzieciak bardzo mocno się stresowałem, tak? Były jakieś mecze, no to kurczę, cały tydzień się przygotowywałem do tego, mówię, kurde, muszę tam być najlepszy. Im byłem bardziej napięty, tym mi kurczę gorzej szło. A zauważyłem, że jak gdzieś tam się zdystansuję do tego, jakby spędzę sobie nawet w ciągu dnia czas gdzieś tam z przyjaciółmi, gdzieś tam porozmawiam, nie myślę cały czas, nie bodźcuję się tym meczem, no to widziałem, że mam lepsze flow później na meczu, że jednak kurczę, no ten balans, myślę, że słowo klucz ogólnie w życiu to jest balans. No i zacząłem się interesować pierwszą książkę, którą taką przeczytałem, która gdzieś tam zmieniła moje podejście tam w wieku chyba 19 lat, to Potęga Podświadomości. No i zacząłem tak właśnie funkcjonować, że to jak się zachowujesz, to jakie dopuszczasz do siebie myśli, jakich ludzi dopuszczasz, no to później do siebie, no to później ma efekt w twoim życiu, tak? Jakie właśnie osiągasz sukcesy i co się z tobą dzieje, jaki masz dialog wewnętrzny, czy nie wiem, widzisz ludzi, jesteś wkurzony, że on ma lepiej niż ty, czy właśnie widzisz go, on ma lepiej i mówisz, o kurczę, ciekawe co on zrobił, fajnie było się zainspirować i może on mi coś powie fajnego. No i tu jest ta różnica, tak, no bo często ludzie jak kogoś widzą, że coś mu się udało, to mówią, on pewnie ukradł, pewnie coś tam, kurde, żeby mu się tylko noga potknęła. Ale też jest
druga część. A ty funkcjonowałeś w takim otoczeniu, w takim środowisku, gdzie sporo było właśnie jakichś takich negatywnych emocji, nie żeby kibicować sąsiadowi, tylko bardziej
z sądą to ma. Jak grasz w piłkę, no to wiesz, jak to wygląda na trybunach, nie? No jest no na mnóstwo tak, hejtu. Ale no to, no to wiesz, się... no to ja żyjąc, grając w piłkę, no to miałem tego hejtu od groma. Jak grałem w Polonii Bytom, jak zaczynałem, debiutowałem w Ekstraklasie w wieku tam 20 czy 21 lat, będąc wychowankiem Górnika Zabrze, gdzie Polonia Bytom się z Górnikiem Zabrze nienawidziła.
A ty ja, wszędzie szczyciłeś się, że byłeś kibicem Górnika.
A ja tego nie kryłem, gdzieś tam na Facebookach miałem ulubione kluby, tam i Górnik Zabrze też to było. No byłem dzieciakiem, tak? Też nie byłem świadomy jakby, że to jest też wszystko, internet to jest też gra i trzeba to odpowiednio umieć prowadzić. No ale tak, no i tego hejtu tam dostawałem takiego poważnego dużo, nie? Że tam mi spalą auto, że tam kogoś z rodziny mi tam znajdą, że im połamią nogi, jak mnie złapią.
Ale mówisz o takim hejcie internetowym, czy po prostu słyszałeś to na przykład
nie, z internetowym, głównie okay. internetowym, aczkolwiek były też sytuacje, znaczy takich prywatnych zaczepek nie miałem, ale na jak... Wiadomo, jak ludzie są w grupie, to inaczej funkcjonują, więc było tak, że kibice, jak tam już byli na meczu, no to gdzieś tam razem, jeszcze nie daj Boże, jak się trafiło, że jakiś tam błąd popełniłem, no to moi kibice to też suche nitki nie zostawiali na mnie. No więc wiedziałem, że muszę zacząć sobie radzić z tym, bo to mnie kierowało na złe tory, tak? No, zacząłem tak myśleć, kurde, po co ja w ogóle gram w tą piłkę, nie? Już po debiucie w Ekstraklasie w wieku tam bardzo młodym, bo tam 20 czy 21 lat, takie myśli, nie? Dopiero co debiutowałeś, już myślisz, czy w ogóle dalej to ciągnąć. No i wiedziałem, że muszę popracować z psychiką, żeby sobie dać radę i bardzo się cieszę, że tą drogę przeszedłem, bo bez tego myślę, że nie zrobiłbym tego, co zrobiłem, bo mnóstwo jest gdzieś tam piłkarzy, którzy przychodzą na trening i on tam, kurczę, wiesz, krawaty wiąże nogą, a później przychodzi mecz i on nie umie prostego pasa na 5 metrów zrobić, no bo ta głowa mu nie pozwala, bo są kibice, bo ktoś go widzi, bo jeszcze nie daj Boże ktoś mu powie, ty wypierdalaj, czy coś tam.
A tobie się zdarzyło na przykład w trakcie meczu usłyszeć jakieś takie hasło ze strony kibica, które aż tak wytrąciło cię z równowagi, że nie byłeś w stanie funkcjonować?
Jak byłem młodym człowiekiem, to tak. Później już...
A pamiętasz jakieś, nie wiem, jeden na przykład takie mignięcie, taki moment właśnie, że...
No były jakieś groźby, że tam po meczu cię, wiesz, tam dojedziemy, czy tam, wiesz, twoją matkę zgwałcimy, coś tam, wiesz, jakieś takie mocne teksty, nie? No i się tam, wiesz, nie czają w tym. Więc no wiedziałem, że muszę sobie z tym gdzieś tam... Ale później już właśnie w Ekstraklasie, no już nawet wcześniej, tak, no bo gdzieś tam w tej pierwszej lidze będąc właśnie w Wiśle Płock, myślę, że największy przełom taki... psychiczny, psychologiczny zrobiłem, że później jak już słyszałem jakby hejty, to mnie to napędzało, nie? Że mówię, kurde, znaczy jakby nawet o tym nie myślałem, tylko z automatu tak to działało, że ktoś mnie obraża, to mnie docenia, tak? No bo skupia energię swoją na mnie, czyli znaczy, że ja robię coś dobrze, tak? I on chce mnie wyprowadzić z tego, co dobrze robię.
A słuchaj, co to była za historia w juniorach? Nie wiem, czy Górnika, czy w jakiejś innej drużynie, ale słyszałem taką historię, że potrąciły cię dwa auta, kiedy szedłeś na trening?
Było tak, no.
O co to chodzi?
To była gruba jazda.
Jak to jest możliwe? I że ty po tych wypadkach tak czy inaczej ruszyłeś na ten trening, tak?
Nie, no aż tak dobrze nie było.
No to w takim razie tutaj moje źródło się pomyliło.
Aż takim robokopem nie jestem, ale no tak było. Byłem gdzieś tam spóźniony na trening, jechałem zawsze takim... jedną linią autobusu i zawsze był, zazwyczaj był jeden kierowca, który mnie już bardzo dobrze znał, bo ja tam, powiedzmy, nie wiem, 5 lat jeździłem czy ileś, nie? No i poprosiłem go, żeby mi się zatrzymał bez przystanku na wysokości bramy stadionu Górnika. No i on mi się zatrzymał, stanął na jednym pasie, tak troszkę zjechał, tak w połowie pasa. No ja wyszedłem przed ten autobus, spojrzałem w prawo, czy jedzie auto, ono tam jechało, mówię, dobra, zdążę, przebiegam. I mijam ten autobus, a tutaj ktoś ten zaparkowany autobus z drugiego pasa mijał, jakby z drugiej strony. Rozumiem. No i tylko, i to był tranzyt jeszcze, to nie była osobówka. Więc ja, wiesz, już wydłużyłem krok, patrzę z prawej, mówię, okej, zdążę, patrzę tutaj za ten autobus, a tu jest tranzyt, tam 5 metrów ode mnie, nie? I naprawdę jest coś takiego, że całe życie ci przed oczami przelatuje, nie? To jest jakby, wiesz, klatka stop i ty, o kurwa, zdążę, nie zdążę, wiesz, a co tam rodzice? Naprawdę, jest coś takiego. No ja już czułem, że to już jest the end. Że to już jest the end.
Ale walnęło cię tak mocno wtedy? Czy...
Wiesz co, no, on widział, że ten autobus jest gdzieś tam zaparkowany, także on też tam nie pędził. No i nie wiem, tam z 60 jechał, czy ileś na godzinę, no to już wystarczy, tak?
No to jak wystarczy, cię dobrze pchnie, no to...
Żeby ja gdzieś zabić, wydłużyłem, nie? ten krok i gdzieś dostałem tutaj w biodro. Później to oglądałem, bo tam monitoring miał kamerę na tą ulicę, więc sobie żałuję, że tego nie zgrałem, bo miałbym ciekawy materiał na TikToka, nie śmieję.
No, siadłoby się. Nie wiem, co ukrywać, ale...
Ale tak było, no, wydłużyłem ten krok, trafił mnie, ja tam dosłownie jakieś salta w powietrzu, no jakbyś taką lalkę rzucił, nie? Tak, wiesz, poleciałem na, na drugą
stronę. Ile ty miałeś lat wtedy?
17, nie wiem, jeszcze 18 lat. Poleciałem na drugą stronę i... A tu już to auto nie było w stanie zahamować, też z podobną prędkością, gdzieś tam 60.
I drugie cię walnęło.
No i drugie, no miałem farta, bo leżałem jakby głową w jego stronę i wiesz, tak się podniosłem, wiadomo, jak nocą w głowę, to jest koniec, nie? I tak się podniosłem i tak, wiesz, jakby nastawiłem biodro i dostałem z całym impetem tutaj w biodro, nie? I znowu mnie tam, wiesz, gdzieś wyrzuciło. Buty mi gdzieś tam spadły, a się mówi, że jak tak, jest potrącony i spadają buty, to nie ma szans, żeby przeżył, nie? No ale no byłem cały, bo to było lato, no, wiesz, w krótkiej koszulce, w krótkich spodenkach, cały we krwi, później chyba z tydzień nie mogłem w ogóle się położyć, nie? To,
tak. Ale połamało cię, czy skończyło nie, się na połowie?
Nic mi się nie złamało. Cała twarz, wszystko we krwi było. Gdzieś tam jeszcze jakieś tam blizny mam. Na jedno oko pamiętam, że nie widziałem tam z dwa dni tak bardzo przez mgłę, bo gdzieś tam... Ale wiesz, miałem badania, czy wstrząs mózgu, czy tam nic tam nie wyszło. Ale najciekawsze jest to, jak do mojej mamy zadzwonili, nie? Bo tam policja przyjechała na ten i dzwonią do mojej mamy. Ja z moją mamą bardzo bliskie relacje i mocną więź. I mówią, że no wie pani co, tutaj policja, pani syn miał wypadek, potrąciły go dwa auta, nie wiemy co dalej. Nie wiemy, co jest z nim. A ja już, wiesz, siedziałem w karetce, już mnie tam sprawdzili, że jest okej, jedziemy. Ja mówię, no wiem, kontaktuję, wszystko jest ten. Przepraszam, a jej taką informację sprzedali i ona śpiewa, ale co? Nie, nic nie wiemy. Wiesz, ona od razu była tam ze znajomą akurat na kawce, mówi, że prawie tam spadła z tego, ta znajoma ją tam zbierała. Zadzwoniła po ojca i przyjechali, ale najlepsza reakcja była trenera, który mnie gdzieś tam trenował, bo mieliśmy mieć z Gwarkiem Zabrze, to była taka drużyna, z którą najbardziej rywalizowaliśmy jako Górnik, mecz tam chyba za dwa dni, czy jakoś tak zaraz. No i on tak wchodzi, ja cały we krwi, już siedzę, w ogóle tak, wiesz, ledwo ogarniam. On
a wchodzi... to poszedłeś od razu do...
Do karetki.
Okej, okay, a trener gdzie się spotkał?
Oni już zaczęli, czy wychodzili na trening, czy tam okay, już minutkę byli, no i tam wezwali trenera, nie? No i on przyszedł i on tak patrzy, Sawer, czyli co, nie będziesz do meczu? Może być ciężko, nie?
A po jakim czasie wróciłeś w ogóle do gry?
Bardzo szybko, no tam dosłownie, nie wiem, po 3 tygodniach czy coś takiego, niecały miesiąc, nie? Także no, znaczy, no tu miałem najbardziej z tego drugiego uderzenia, płyn mi się zebrał na całym biodrze i mam troszkę, mam mięsień taki delikatnie zdeformowany, tutaj boczny pośladka, ale no wiesz, nic mi się tam nie...
A były jakieś konsekwencje dla osób, które uczestniczyły w tym wypadku, czy jak...
Ja dostałem mandat.
Ty dostałeś.
No tak, bo bez pasy. No tak, przyszło, tak. Jak już wyzdrowiałem.
Czyli ile zapłaciłeś za to?
Nie, tam była jakaś stówka czy coś, nie?
Okej.
Okay. Jeszcze prawo jazdy nie miałem, więc tam żadnych punktów nie
wiesz
dostałem.
Co, bo ty jako piłkarz wychowywałeś się w sumie w takim bardzo trudnym, konserwatywnym, śląskim środowisku, gdzie były problemy w zasadzie z wszystkim, pewnie z infrastrukturą, z logistyką, z kasą. To też musi być taka szkoła charakteru dla młodego zawodnika. Jak dzisiaj właśnie patrzysz na młodych zawodników, na których hucha się i mucha od najmłodszego wieku w tych topowych akademiach, no to ty miałeś taki zimny huf, że tak powiem, jako piłkarz.
No nie było łatwo, ale wiesz, porównujesz siebie do tego, co cię otacza. W tamtym czasie po prostu takie były realia, tak? Nie było żadnych sztucznych boisk ze sztuczną nawierzchnią, to Górnik miał takie, jak to się nazywało, strocin, jakby trociny takie wysypane, pomieszane z ziemią i to było takie boisko, gdzie wszyscy ze Śląska przyjeżdżali w zimę do tego, nie? To często zamarzało, była taka bryła, że tam nie było trawy, tylko taki trociniak, o trociniak my na to mówiliśmy, nie? Więc wszyscy...
Jak się człowiek przewróci, to też może sobie powbijać.
No grubo, trochę... no jak bramkarz, to musiałem się przewracać jakby na tym, nie? To zawsze, wiesz, uzbrojony tam w kombinezon i... No ale tak jak mówię, no wtedy porównujesz się do tego, co jest dookoła, no jak do nas przyjeżdżali na to boisko, no mówię, no to jestem w dobrym miejscu, bo do nas przyjeżdżają, nie? No nie było łatwo, wiadomo, nie było, też tak nie było ludzi, którzy dbali o tą młodzież po prostu, wszyscy koncentrowali się na tym, że jest pierwsza drużyna, tam boisko ma być ogarnięte, a reszta, no to tam niech mają po prostu bramki, jakiś wyznaczony teren, niech sobie tam trenują. No teraz ludzie zrozumieli, że jakby, znaczy no to jest biznes, tak? Piłka nożna to jest biznes, więc pieniążki tkwią w młodych ludziach. Jak się ich później dobrze wyszkoli, no to z nich się po prostu zarabia. No, wtedy,
a ty byłeś dużym talentem wtedy? Jako piłkarz? Jak klub do ciebie podchodził? Jako jednego z wielu, czy raczej takiego, który się wybijał?
No raczej byłem takim wyróżniającym się bramkarzem. Praktycznie, bo bardzo dużo turniejów mieliśmy, co drugi turniej nagrody najlepszego bramkarza zgarniałem. No to gdzieś tam w wieku 16 lat już jakiś pierwszy menadżer się zainteresował. Chciał mnie gdzieś tam wysłać do Herty Berlin na jakieś testy, pod jakąś tam jedynkę nawet, już w wieku tam chyba 17 lat. No ale nie grzeszyłem wzrostem nigdy jako bramkarz, tak? 1,84 m, no to gdzieś tam było za mało i właśnie często to była ta bariera, że jakby dał moje CV, tam wiesz, nagroda najlepszego bramkarza, to już z jedynką trenowałem w wieku tam 16 lat, bo mnie brali gdzieś tam raz w tygodniu zawsze na treningi. No ale zobaczyli 1,83 m, nie taki profil nas interesuje. No i to był często problem. Ja musiałem, grając w piłkę jako bramkarz, udowadniać, nie? Cała kariera, czego nie lubię, bo ja bardzo nie lubię udowadniać. Jakby znam swoją wartość, wiem co potrafię, jak ktoś mówi, no to udowadnię. Mówię, kurde, przecież poobserwuj sobie, nic nie muszę udowadniać.
Ale miałeś takie naturalne predyspozycje przede wszystkim jako bramkarz, czyli właśnie taki instynkt, refleks przede wszystkim, chyba na tym bazowałeś, na takiej szybkości reakcji przede wszystkim.
Tak, no takim moim autorytetem bramkarskim był Casillas, tak? No też jak tam robili jakieś testy.
Który szybko... jest chyba niższy od ciebie.
Tak, on ma chyba 82, no nie stałem przy nim, niestety nie udało się zagrać przeciwko niemu, a to często różnie podają, wiesz, z tym wzrostem, no ale podane ma 82, czyli niby jeszcze tam w centymetr dwa niższe ode mnie, ale właśnie on też, jak były jakieś testy szybkościowe, no to zawsze było, że on tam w pierwszej trójce, czy najszybszy właśnie w drużynie.
Bo ty mówiłeś, że miałeś predyspozycję wręcz już poza tą szybkością, czy refleksem bramkarza, że miałeś takie predyspozycje jak napastnik w zasadzie, że mógłbyś być napastnikiem przy liczbach, jakie wykręcałeś na różnych testach, tak?
No tak, ja też właśnie, jak były testy szybkościowe, no to zazwyczaj byłem najszybszy w drużynie. Z tym, że u mnie był problem, jak już dystans się zwiększał. No. Też zawsze pamiętam, już tam w gimnazjum gdzieś tam chcieli mnie wziąć na jakieś tam zawody, znaczy chcieli mnie wziąć, zainteresował się klub, żebym przystąpił do niego, a ja już trenowałem piłkę nożną, bo gdzieś tam byłem sprinterem, ale jeździłem na zawody, był na przykład skoki w dal, właśnie jakieś sprinty, skok z wyż, to ja tam wszędzie pierwszy, a później było kilometr. No i ja biegłem kilometr i mnie dublowali w tym kilometrze, ja bardzo nie lubiłem długich dystansów, byłem typowym sprinterem, no i tak, no. Więc dlatego, bo jeszcze nawiążę do tego, zastanawiałem się nawet już jak, nawet w wieku 20-21 lat, jak zadebiutowałem w Ekstraklasie jako bramkarz, ja się zastanawiałem, czy nie zmienić pozycji, bo widziałem, że wiesz, jak mieliśmy jakieś tam treningi już na koniec sezonu i wiadomo, że wtedy bramkarz sobie idzie już for fun, nie? Bramkarz sobie zagra na pozycji napastnika, ja tam strzelałem, wiesz, po 3 bramki w jakichś tam gierkach, wiesz, skoczność, mocne bardzo uderzenie i tak
dalej. A Michał Probierz co mówił na ten temat, jak cię widział na przykład na treningu? Widział w tobie takie predyspozycje? Czy...
Nie, no raczej no, jemu zawdzięczam, bo dał mi zadebiutować w Ekstraklasie, ale no, jednak zostanę tym bramkarzem.
Poznałeś tego wstępnego Michała Probierza, tego, który tak naprawdę rozpoczynał swoją karierę trenerską. Jak ty go wspominasz? Jaki to był człowiek w tamtym czasie?
Nauczył mnie takiego jakby autorytetu mocnego do trenera, bo pamiętam taką pierwszą, on chyba przyszedł i później...
A ty, przepraszam, nie zetknąłeś się też z nim jako z zawodnikiem gdzieś w którymś momencie? Na jakimś treningu w Zabrzu, czy nie było takiej sytuacji?
Chyba nie. Chyba w późniejszych czasach przystąpiłem.
Wracając jeszcze...
No z Górnika oczywiście go bardzo dobrze pamiętam, bo był strasznie charakternym człowiekiem, do tej pory jest. Ale no, pamiętam zawsze właśnie jak gdzieś powiedzmy kogoś sfaulował i później sędzia mówi, weź tam dajcie sobie rękę. On tak bardzo nie chciał, później jak już łapał gościa, to w nim tak trząsł, dobra, dam ci tą rękę, nie?
Tak, podawał rękę, ale gdzieś tam jeszcze sztuk.
No patrzył się w bok i nim trząsł tym gościem. takie charakterystyczne. Za to go też kibice bardzo szanowali i lubili w Górniku. No ale pamiętam właśnie a propos podania ręki, zaprosił mnie na rozmowę w pierwszym tygodniu. Wiesz, ja go znałem, to był też taki autorytet dla mnie z Górnika. Wiesz, ja tam 21 lat czy coś. Byłem taki jakby przestraszony tym, że muszę tam iść do niego. No wchodzę, otwieram drzwi tak jak tutaj i daję rękę, nie? Podaję. kurwa, gdzie z tą ręką? Zabieraj tą rękę, ja jestem gospodarzem, ja będę decydował, kiedy dać ci rękę. Okej, okay. Fajnie, zaczynamy.
No wyszedłeś jak do Oresta Lęczyka piłkarza, nie? Który też rok się podawał.
No.
Ale on był wtedy fajnym, sympatycznym gościem, czy od samego początku starał się pokazać właśnie jako ten młody trener, taki samiec alfa, że wszystko będzie według jego pomysłu, według jego filozofii? Jak w ogóle się z nim pracowało wtedy?
Bo to no, wiesz, to przede wszystkim był młody trener, także on dopiero co wyszedł z szatni, więc umiał się bardzo fajnie wczuć, umiał się śmiać z drużyną, umiał spuścić to powietrze, kiedy było za duże napięcie, także miał bardzo dobre podejście, no ale były takie momenty, że pokazywał, że on tutaj rządzi i no, uczył jakby zasad, tak? Pamiętam, byliśmy na pierwszym obozie w Turcji. No wiadomo, tam masz ten szwedzki stół, jakby wszystko jest, nie? No jakieś tam frytki, inne rzeczy też były. No i ja tam przyuważyłem, że piłkarze, ci już bardziej doświadczeni, mieli talerz, więc dawali sobie tam jakieś fryteczki i zakrywali to liściem sałaty, bo oczywiście tam nie można było, nie? No i mówię, no dobra, też tak zrobię, nie? Przykryłem, on mnie przyczaił akurat. I kurwa, co tam wiesz, nie? No i jakby ochrzanił mnie, nie mogłem tego zjeść, a na następny dzień i tam chyba przez cały tydzień trwania obozu musiałem zawsze rano wstawać i dodatkowo biegać tlenówki, nie? Bo była tak? Tam grupa, która miała albo nadwagę, albo coś tam zrobiła, no to musiałem gonić. Więc no taki test był dla mnie, nie?
A jeśli chodzi o warsztat trenerski, to czy wtedy powiedziałbyś, że Michał Probierz będzie topowym polskim trenerem?
Zdecydowanie. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie jako taktyk. No przede wszystkim jako taktyk. Bo ja tak.
Bo to jeszcze były takie czasy takich trenerów.
Chociaż miałem też trenera Brosza w Żywcu.
A to o nim też porozmawiamy.
To też taki duży taktyk. Więc powiedziałbym, że nawet tutaj podobnie. Nie? Duży nacisk na taktykę był.
A czy oni na przykład właśnie Probierz, Brosz, oni się wyróżniali na tle takich stereotypowych, randomowych trenerów w tamtych latach, zwłaszcza ze Śląska, no bo wiadomo, z czym kojarzył się trener w tamtych latach w dużej mierze. Motywacja, pompka i tak dalej, taktyki pewnie niezbyt wiele i tak dalej, a oni pozostali, oni tak naprawdę cały czas funkcjonują na dość wysokim poziomie, Probierz, na najwyższym. Marcin Brosz być może jeszcze na takim się pojawi, to już wtedy widać było właśnie, że tutaj rodzą się tacy konkretni szkoleniowcy?
No to sam odpowiedziałeś właśnie, że oni dalej są, dalej funkcjonują, mimo że teraz już jest bardzo duży nacisk na taktykę, na właśnie takie elementy. Oni wtedy byli takimi prekursorami, oni to dopiero wprowadzali, dlatego dla mnie to było takie wow, że w ogóle, kurczę, że jak ten się przesunie, to oni też się muszą przesunąć, wiesz, że na przykład linia obrony jest ze sobą powiązana, wiesz, na tych sznurkach, już wtedy to robili.
Nie? A były właśnie na przykład jakieś takie metody treningowe, które was szokowały? Coś, o czym nie pomyślelibyście, co wprowadzał na przykład Michał Probierz albo Marcin Brosz?
Pamiętam, Marcin Brosz się wzorował na Liverpoolu i on bardzo dużo pokazywał nam filmików. No i wtedy miałem pierwszą taką styczność, że będziemy robić to, co oni tam robili na treningach. No i właśnie często było tak, że formacje muszą razem funkcjonować. No kiedyś, wiesz, ja na czuja robiłem, tak, grając na bramce, no teraz wiadomo, że jak linia obrony idzie do przodu, no to bramkarz jest jakby związany z nimi i też musi iść do przodu, nie? I to wtedy oni pierwsze takie wskazówki mi dawali, bo tak samo i trener Probierz i trener Brosz, że ja jestem powiązany z linią obrony, jak oni robią krok do przodu, to ty nie stoisz, wiesz, w tej bramce na 5 metrze, tylko też i śmiało możesz wyjść nawet przed 16. I tak naprawdę to właśnie od nich się wtedy, no bo ja byłem bardzo wysoko grającym bramkarzem później przez całą karierę, a już wtedy się tego właśnie nauczyłem. Dzięki nim też to zawdzięczam. Tak?
A tobie zabrakło takiego faktycznie konkretnego, jakościowego, indywidualnego szkolenia bramkarskiego, żeby na przykład ktoś zwrócił ci uwagę na takie rzeczy w wieku, nie wiem, 13-14 lat? Żeby musiałeś się pewne rzeczy na przykład nadrabiać w bardzo późnym wieku? Bo ja pytam ciebie, ale wiesz, o czymś takim nawet Robert Lewandowski mówił, że on w Bayernie eliminował tego typu mankamenty, które pozostają mu z wieku juniorskiego.
Znaczy, wiesz, jak chcesz być dobrym piłkarzem, to przez całą karierę szukasz, co możesz u siebie doskonalić, więc zawsze coś znajdziesz i jak przestajesz się rozwijać, to znaczy, że cię wyprzedzą, więc musisz cały czas szukać pewnych elementów. Ja miałem w Górniku trenera Machnika, którego serdecznie pozdrawiam, bo to świetny człowiek. Nauczył mnie techniki bramkarskiej, której później jak byłem zawsze na jakichś testach i pokazywałem jakieś tam właśnie techniczne rzeczy, o to ci trenerzy bramkarze otwierali szczękę ze zdziwienia.
To jakie na przykład? No bo to jest bardzo ciekawe. Pamiętam właśnie wielokrotnie.
Znaczy to rozmawiałem. Technika, wiesz, jakby praca na biodrze, czyli że na przykład rzucasz się i przechodzisz automatycznie na biodro, że czyli bronisz tu, jest dobitka, jesteś od razu z drugiej strony. Bronisz tu, tak na biodrze robisz taki, taki przewrót i jesteś od razu z drugiej strony. Na przykład to duży nacisk na to kładł. No i przez to czułem się bardzo dobrze w parterze, nie? Czyli mogłem lepiej wykorzystać swój refleks, no bo gdzieś obroniłem, a już wiedziałem, jak technicznie zrobić, żeby być z drugiej strony i tutaj mogę reagować. To takich technicznych rzeczy, no ale wiesz, funkcjonowania w bramce, w meczu, no to już uczyli mnie właśnie trenerzy typu właśnie Broszczy czy Probierz.
A czym różnił się Marcin Brosz jako charakter, jako człowiek od Michała Probierza? Bo ja pamiętam, że kiedy on rozpoczynał swoją pracę w Ekstraklasie, jeszcze telewizja Orange pokazywała te mecze, to Marcin Brosz był jedynym szkoleniowcem, który nie chciał udzielać wywiadów, bo nie czuł się komfortowo. I wtedy tak się zastanawiałem, kurczę, trener nie chce udzielać wywiadu, boi się, żeby stanąć tak naprawdę z dziennikarzem, tak jak staje każdy, to jak on funkcjonuje w szatni, jaki on jest w stosunku do piłkarzy. I on później po latach przyznawał, że to był błąd, że on pewnych rzeczy musiał się nauczyć i dzisiaj nie ma z tym żadnego problemu, więc jaki on był w młodym wieku właśnie, jeśli chodzi o taką charyzmę nawet, czy takie wyczucie emocjonalne zawodników?
Charyzmę miał dużą i wyczucie, wiesz co, według mnie to wynikało z tego, że on chciał stworzyć taką hermetyczną grupę, jakby przestrzeń, że ta przestrzeń jest nasza. On bardzo się utożsamiał z drużyną, ale nie chciał dopuszczać nikogo z zewnątrz, tak? Czyli kibice, jakby nawet jak prezesi coś tam chcieli do nas, to on starał się, nie, że najpierw ze mną pogadajcie, później ja to przekażę drużynie. Tak samo było właśnie a propos tych dziennikarzy, jak jeździliśmy gdzieś tam na takie boiska, bo często gdzieś tam jeździliśmy, nie na Polonii, tylko gdzieś indziej. No i wchodzili właśnie dziennikarze i dziennikarz na przykład w trakcie treningu wszedł sobie na murawę, nie? No, taką awanturę potrafił zrobić, że kurwa, tam czekaj, trening się skończy, to wejdziesz, albo w ogóle spieprzaj stąd i już masz nie będziemy. Probierz,
tak? Probierz, okej, bo Brosza trudno mi sobie wyobrazić takie sytuacje.
Nie, to trener Probierz, nie? I potrafił, wiesz, wyzywać dziennikarza, że on gdzieś tam krok zrobił na murawę. Ale myślę, że to było spowodowane tym, że chciał tak hermetycznie chronić tą grupę, że my jesteśmy my, a ktoś inny musi tam poprosić albo poczekać na swoją kolej. No i myśmy się czuli z tym komfortowo, nie? Bo czuliśmy się zaopiekowani.
A pamiętasz na przykład jakieś takie triki, które stosował Probierz, typu próba oszukania, mówiąc w cudzysłowie, rywala, symulowanie kontuzji, że ten piłkarz nie zagra, wypuszczasz informację, że ten nie gra i takie próby też pozaboiskowego wprowadzenia w rywala w jakieś zakłopotanie, bo chociażby były takie sytuacje w kontekście Kamila Grosickiego i Tomka Frankowskiego, że Probierz, będąc trenerem Jagiellonii, informował, że taki piłkarz nie zagra, a potem piłkarze gdzieś między sobą się dowiadywali. To były takie sztuczki wtedy też, czy...
No, on słynął z tego, nie? Strasznie inteligentny człowiek, więc wykorzystywał to. Na przykład z trenerem trener Motyka był właśnie trenerem chyba wtedy w Jagiellonii, nie pamiętam gdzie był, ale graliśmy przeciwko niemu. On też się znał, nie? Bo tam i z Górnika i tak dalej. I przygotowaliśmy szarańcze na ten mecz, gdzie trener Motyka słynął z tej szarańczy. Tak, wiesz, rzut rożny to jest szarańcza, czyli wszyscy biegają. No i myśmy zrobili to samo przeciwko niemu, jakby jego broń, nie? Więc też miał taki pewnie mindfuck, no co jest teraz. No i słynął z tego. Wiesz co, bardzo często takie cwane zachowania, czyli na przykład jesteś w kontakcie z przeciwnikiem, to pokazywał, wiesz, jak tam złapać go za spodenki, wiesz, gdzieś tam ściągnąć go w parterze, żeby sędzia tego nie widział i bardzo dużo temu poświęcał uwagi i czasu i rzeczywiście to zdawało egzamin, nie? No bo, wiesz, no, piłka nożna, jak ty kogoś... chodzi o to, żeby kogoś oszukać, no tak o to chodzi, nie? Wygrywa ten, kto jest bardziej często cwany, no.
Zwłaszcza w erze przed VAR-em, myślę, że to mogło się
przed VAR-em
sprawdzać. Jak ty wspominasz swoje pierwsze wejście na przykład do dorosłej szatni Górnika Zabrze? Jacy piłkarze tam funkcjonowali? Kto był liderem i jak traktowali młodego zawodnika? No bo dzisiaj to wszystko się odbywa w sposób, jak doskonale wiesz, totalnie naturalny, że młodzi wchodzą tak naprawdę jak po swoje, ale wtedy było inaczej, zwłaszcza, jak zakładam, na Śląsku.
Tak, było ciężko, wtedy był między innymi Jacek Wiśniewski, ja z Tomkiem Hajtem jeszcze byłem w szatni, także były tam mocne nazwiska. Ale pamiętam, że...
A ty rali cię jakoś, czy raczej miałeś spokój?
Wiesz co, no było tak, no. Jeszcze wtedy trener Motyka był w Górniku.
Wiesz, może się odwdzięczę Tomkowi Hajto gdzieś na jakimś fejmie, czy klaucie.
Pytali się z klautu, czy bym z nim zawalczył. Mówię, nie ma problemu, nie? Także ja tam jestem otwarty. Ale jakby wracając, no było tak, że na przykład bramkarze byli odpowiedzialni za ubieranie siatek. I to nie były takie siatki jak teraz, że ją sobie tam złapiesz, one są bardzo lekkie, to jest inny materiał. Tylko one wtedy, wiesz, były nasączone.
Jak rybackie jakieś.
Tak, rybackie po tych deszczach, czy tam w zimę zamrożone, one tam ważyły, kurde, z 15-20 kilo, wiesz, niesiesz tą siatkę, no to ja jako młody to musiałem jedną na jedną rękę, drugą na drugą, wiesz, i wycieczka, bo tam na boisko też się szło, tam, wiesz, z 300 czy tam ileś metrów, więc ja zaniosłem te siatki, już byłem, wiesz, zajechany, zmęczony, a tam trener patrzy i mówi, dlaczego tylko dwie siatki, dawaj, i wiesz, rzucałem ich i wyganiałem po następną, nie, także, no młodzi mieli ciężko, nie, tak samo jak kiedyś w wojsku, jak ktoś przyszedł nowy, no to wiesz, miał te fale i tak dalej. To też tak było, że młody był po prostu od wszystkiego. Ja jestem z tej szkoły. Pamiętam, że była taka sytuacja, mieliśmy to jakiś pierwszy czy drugi trening właśnie, jak przyszedłem do Górnika, do pierwszej. No ja wiesz, zawsze w juniorach byłem taki, że to mnie się wszyscy pytali, co można, co nie można, bo gdzieś tam byłem wysoko, miałem mocną pozycję zawsze. No i była gierka. I tam było, że każdy się zrzuca po jakieś tam 5 czy 10 zł, każdy zawodnik, i tam chyba 4 zespoły, i wygrany zabiera wszystko, nie? No i tam chyba po 4 było, się grało. No i tam jakoś puścili, że dwóch nam szło. Jakby bramka 7-metrowa, pole skrócone, idzie dwóch. No i idzie tutaj z boku, no to wiesz, ja tak patrzę, on pewnie będzie podawał, i poszedłem kroczek w ciemno, i ten mi tutaj, wiesz, po krótkim dał, nie? No ale i tak, wiesz, no to była szansa, miałem tam powiedzmy 10 na 90, że tam obronię taką sytuację. No i tam właśnie spruł się tam do mnie jeden zawodnik, nie? To był chyba Marcin Dudziński. Chyba tak. No i wiesz, i coś tam do mnie, i ja wiesz, odpyskowałem, mówię, no to kurwa, no, to jest wasz błąd, no bo puściliście dwóch na mnie i ja chciałem tutaj ratować sytuację. Co ty się odzywasz? I wiesz, ja poszedłem z nim na wymianę zdań i on się poszedł poskarżyć trenerowi Motyce. No i ten mnie tam dosyć mocno zrugał, nie? I tak jakby ustawił mnie do pionu, mówi, że no młode, jak chcesz tutaj być, no to musisz tutaj do starszych zawodników
z szacunkiem.
A to nie było brak szacunku, tylko po prostu odpowiedziałem mu tak jak było, nie? No, że tam oni zrobili błąd i ten, no ale jakby szybko zostałem utemperowany, że no musisz znać swoje miejsce, nie?
A czy Tomek Hajto weryfikował twoją garderobę albo na przykład wartość zegarka, jak wchodziłeś do szatni, czy nie?
Nie zwracał.
Bo tego typu historie też się zdarzały, zwłaszcza w reprezentacji, jak młodzi piłkarze przyjeżdżali, tak się zastanawiałem, jak on funkcjonował pod koniec właśnie w Górniku, jak on traktował młodych zawodników, no bo to jednak jest być może nawet najbarwniejsza postać spośród tych weteranów właśnie w tamtych latach.
To akurat z nim nie mam jakichś takich jakichś anegdot za bardzo, bo dosłownie tam, nie wiem, może z 2-3 razy, wiesz, z nim miałem okazję jakiś tam trening odbyć, chyba jeden sparring zagraliśmy, no.
Powiedz, jak wyglądało w ogóle funkcjonowanie młodego piłkarza w tamtym czasie w śląskich klubach? Wy mogliście normalnie zarabiać? No bo też wiele klubów z tamtego okresu kojarzyło się z tym, że były jakieś poślizgi, opóźnienia w wypłatach, i zakładam, że dla młodego zawodnika to też pewnie nie było komfortowo i że ciebie też taka proza życia trochę dotknęła.
No tak było, no. Wiesz co, ja byłem w Polonii Bytom, która słynęła z tego, że mają duże zaległości i są dosyć mocno niewypłacalni. No to było tak, że zadebiutowałem w Ekstraklasie chyba w lutym.
A dlaczego ty w ogóle, przepraszam, to jeszcze przejdziemy do tych kwestii finansowych, ale dlaczego ty wtedy tak naprawdę nie zbudowałeś sobie jakiegokolwiek statusu w Ekstraklasie, bo później na Ekstraklasę musiałeś czekać wiele lat, żeby zacząć w niej grać regularnie. Czego tobie wtedy zabrakło?
Wiesz, to też nie do końca miałem przychylnego trenera bramkarzy, bo to też jest bardzo istotne. Wtedy właśnie trener Drescher nie za bardzo przychylnie na mnie patrzył, też miał taki charakter. Ja też, wiesz, miałem właśnie kolczyk w uszach, tutaj jakiś tam złoty zegarek, lubiłem jakby dbać o to, jak wyglądam. Nie byłem w ogóle jakiś taki, wiesz, chamski, czy po prostu lubiłem dobrze wyglądać i
trzeba było
dbać o siebie.
W domu po prostu, jak na trening szedłeś.
Wiesz co, nie robiłem nikomu żadnej krzywdy i miałem tą świadomość. Wiem, że wtedy były czasy, jakby ludzie byli niedoedukowani, bo to nie był mój problem i to nie była, wiesz, jakaś moje złe zachowanie, no ale ludzie jakby inaczej wychowani, czy tam zwracali na takie uwagi, i to był dla nich problem, tak? Nie to, jak ty na treningu pracujesz, bo ja zawsze na treningu dawałem z siebie maksa, tylko to, jak wyglądasz, nie? Czy tam jakie masz poglądy, czy coś takiego. No i tam z wieloma rzeczami się nie zgadzał, więc tam gdzieś dosyć mocno mnie kasował, jak miał tylko możliwość, nie? Że na przykład ja zrobiłem jakiś błąd, no to go piętnował, jak na przykład mój konkurent zrobił taki sam błąd, no to tam, a dobra, no to się zdarza. Nie?
A kto był twoim konkurentem wtedy dokładnie w Polonii Bytom?
Misioł Peskowicz, mega, mega fajny facet.
I to jest bardzo dobry bramkarz tak naprawdę,
tak,
w późniejszych latach.
Tak, tak. Juszczyk też, Marcin, nie wiem, czy kojarzysz.
Były bramkarz Wisły.
Były bramkarz Wisły.
Wieczny rezerwowy.
No to oni tak głównie, no. Później właśnie jak Misio odszedł, no to z Marcinem Juszczykiem rywalizowałem. No i tutaj gdzieś widziałem, że właśnie trener Drescher go bardziej pcha do przodu, nie? Mimo, że pierwszy trener był trochę bardziej za mną, ale później gdzieś tam, no wiesz, no to życie piłkarza tak wygląda, no jesteś w różnych miejscach, z różnymi ludźmi współpracujesz, no i myślę, że te relacje są też mega istotne, nie? Wiadomo, że gdzieś tam jakieś szczęście też jest przydatne, na przykład debiutujesz, nie wiem, tak jak na przykład do Stali Mielec później poszedłem, po Wiśle Płock miałem debiut, gdzie karnego obroniłem, wiesz, dobitkę obroniłem na zero, zagrałem, wiesz, super wejście,
pierwsze,
no to wiadomo, że...
robi się tylko raz.
No właśnie o to chodzi i to już cię kibice pokochają, już masz jakby zaufanie, super, nie? A wejdziesz na przykład, gdzieś ci coś nie pójdzie, akurat miałeś gorszy dzień, no i już to rzutuje później jakby na ten cały twój kontrakt, no bo już mówią, pamiętasz, jak on zagrał ten mecz, jak dopiero przyszedł, i tak gdzieś troszkę szczęścia, ludzie, z którymi akurat jesteś, czy będziesz miał z tymi trenerami, wiesz, jakiś tam vibe, no bo to jest też bardzo istotne, czy...
A z kim miałeś dobry vibe z tamtej drużyny Polonii Bytom? Bo jak się patrzy z dzisiejszej perspektywy na tamtą kadrę, to niby Polonia Bytom, jak Polonia Bytom, jeden klub z wielu, ale tam było sporo naprawdę interesujących osobowości, bo był Paweł Stanio, Rafał Grzyb, Jacek Trzeciak, Grzegorz Podstawek, który swego czasu miał mega okres w Ekstraklasie i co chwilkę strzelał gole.
No to akurat są wszyscy zawodnicy tacy bardziej doświadczeni, tak? No oni tam byli ode mnie starsi.
Tak, ale byli też piłkarze, którzy się wybijali. Pamiętam mecz, akurat w tym momencie mówię z pamięci, więc nie jestem pewny, czy ty wtedy grałeś w Polonii Bytom, ale jak chyba Komor strzelił 3 gole z Lechią, tak? Będąc obrońcą. I tak naprawdę wtedy nastąpiła eksplozja. Później też, później też Kuba Świerczok. Jak ty się tam właśnie odnajdywałeś właśnie w tej szatni? Bo to była bardzo kolorowa szatnia.
Było kolorowo. No, na pewno nas to scalało, że jakby wracając do tego, że tych pieniędzy nie mieliśmy, no to ja zadebiutowałem w lutym w Ekstraklasie, a w czerwcu pół roku będąc piłkarzem Ekstraklasy musiałem od mamy pożyczać na wakacje jakieś tam nad Polskie Morze, nie? Pieniążki, bo jakby pół roku nie płacili i to było na porządku dziennym.
I to odzyskałeś w ogóle tę kasę całą?
Całej nie, ale no większość, tam powiedzmy 80% odzyskałem, bo tam oni później w jakieś tam akcje to zamieniali, które teraz nie są nic warte.
A miałeś takie sytuacje, przepraszam, chyba w Widzewie były takie sytuacje, że właściciel Widzewa nie płacił piłkarzom i proponował im, że może im dać jakąś ziemię na przykład. I chyba któryś z Brazylijczyków powiedział, jaką ziemię, w ogóle ziemię to ja sobie mogę do doniczki nasypać w Brazylii, po co mi ziemia na przykład pod Łodzią. Mieliście takie sytuacje?
Nie, nam
że w zamian za kasę coś tam dostaniecie?
Akurat nie, ziemią bym nie pogardził. Bo to jest
no ty tak, ale wiesz, ale Brazylijczyk ziemia pod Łodzią to tak,
no okej, okay, no trochę gorzej. Wiesz co, na akcje nam zamieniali, nie? Mhm. Byłem akcjonariuszem Polonii Bytom i w sumie dalej jestem, ale te akcje nie są nic niestety warte.
Ale brzmi dumnie.
Brzmi dumnie. No, ale tak było. No, ale wracając do tego, co wcześniej zapytałeś, no to nas scalało, bo wiadomo, jak są jakieś problemy, no to później ci ludzie muszą siebie gdzieś tam sobie pomagać, siebie wspierać i to buduje taką dobrą więź, nie? I później też na boisku się gdzieś to broni, bo to szczególnie w ruchu Radziąków, a propos tego, to
tam tak były myszy bardzo w szatni, tak?
Mocno odczułem. Nie, myszy w szatni były w Polonii Bytom.
Okej, okay, właśnie nie, tak nie było, byłem pewny, do którego klubu dopasować tę historię.
No to tak było. No, ogólnie ten stary budynek Polonii Bytom, tam puszczałeś piłkę i ona spadała, nie? Bo tam było nachylenie, tam nie wiem, bo z 30 stopni. To normalnie szedłeś i...
Na stadion, na murawę w ogóle też się wchodziło w dziwny sposób. Były te schodki jeszcze
tak, charakterystyczne. Tak, te schody. No, to była rozgrzewka, nie? Bo tam tych schodków tam było bazę 100 i tam trzeba było Także my tam rozgrzewkę mieliśmy schodząc już na mecz, jakby, nie? No ale było tak, no. Wracamy z treningu, ja wyciągam już gdzieś tam z szafki Adidasy, patrzę, a tam mysz wyskakuje. Tam była świętej pamięci już pani, taka pani gospodarz tam była całe życie, dbała i ona miała tam swoje koty, nie? Ona je normalnie, wiesz, tam miała, i one polowały na te wyższe, wiesz, po budynku biegały i...
Kot był członkiem sztabu, tak
naprawdę. Tak, on był niezbędny tam, nie? On był tam niezbędny. No, inne były czasy, ale było bardziej kolorowo. Myślę, że wesoło było. No teraz troszkę... Tak wydaje mi się, że ci piłkarze idą do tej roboty bez tego uśmiechu, nie? Oni idą tak typowo do pracy, tak, idą zrobić to, co trzeba zrobić, później się wymasować, założyć tam te wszystkie na regenerację jakieś tam te spodnie i tak dalej. I troszkę tego uśmiechu brakuje. Wtedy było bardzo dużo uśmiechu i ja się mega cieszę, że w tamtych czasach jeszcze mogłem pograć.
No bo to były czasy wyjątkowo kolorowe. A powiedz, który z tych piłkarzy Polonii Bytom robił na tobie najlepsze wrażenie jako zawodnik? Bo też przewinęło się kilku piłkarzy na przykład za naszej południowej granicy, którzy potrafili super grać w piłkę. Był Barczyk, nie wiem czy akurat na niego trafiłeś, ale był...
Tak, z Barczykiem byłem.
Był Barczyk, no to Barczyk to przecież był przepiłkarz, mimo że z brzuszkiem grał.
No właśnie tak, on to barwna postać, bo właśnie brzuszek miał taki
charakterystyczny,
większy nawet niż Boruc.
Tak, nawet nie ukrywał tego specjalnie.
Nie, jeszcze właśnie jak później zmienili nam koszulki na jakieś obcisłe, to on za głowę się łapał, jak musiał to ubrać.
No, nie prosił o większą, o jakąś tam XL-kę czy coś?
Wiesz co, nie szło, bo to takie jakieś typu kappa czy coś, strasznie obcisłe i to mógłbyś XL-kę, to i tak była obcisła, nie? Więc ten brzuszek był taki pokaźny, no ale jak dałeś mu piłkę, to przeciwnicy przestawali się śmiać, nie? Bo potrafił z piłką bardzo dużo zrobić. No to taki, kurczę, Brazylijczyk z paszportem tam Słowakiem był, czy Czechem, nie pamiętam. Mm-hmm. No dużo, bardzo Słowaków, Czechów było. Mega sympatyczną i taką pozytywną osobą właśnie Paweł Stanio. Pamiętam, że jeździł tam na, on z Czech był Czechem, czy Słowakiem? Teraz
Słowakiem.
Też Słowakiem. No jeździł tam właśnie na Słowację i przywoził ser, takie makaroniki z tego sera i tam zawsze się mu zamawiało na koniec tygodnia, bo on tam po meczu jeździł na weekend i pamiętam, przywoził te sery, wiesz, tam, no inne były czasy, nie? Myśmy sobie tam, wiesz, w szatni później te serki zajadali. Fajnie, fajnie. Ale dużo... Ogólnie Słowacy, szczególnie Słowacy mają taki dystans do życia i też od nich się tego nauczyłem, nie? Że kurczę, nie za bardzo się napinaj, tylko masz na luz. No, że,
a masz kontakt jeszcze z ludźmi stamtąd, z tych czasów właśnie?
Wiesz co, no, miałem grając piłkę, miałem teraz powiedzmy trochę mniej, no bo wiadomo, już nie jestem po tej stronie piłkarskiej, ale Paweł Stanio tam gdzieś zdarzało się,
że... Powiedziałbyś, że będzie trenerem?
Tak, ma bardzo fajne podejście, też potrafił przemawiać w szatni, ale z uśmiechem, z dystansem, był takim właśnie typowym liderem niż bossem. Ja teraz myślę, że czasy tego wymagają, że bardziej, żeby być właśnie tym liderem. Trener powinien być liderem, za którym drużyna pójdzie z własnej woli, a nie przymuszona. Wtedy myślę, że ten, no on właśnie takim był.
A jak wspominasz Kubę Świerczoka, no bo to był taki naprawdę duży talent w Polonii Bytom.
On przyszedł później, jak myśmy spadli do pierwszej ligi. Były bardzo duże problemy.
I on po występach nawet nie w Ekstraklasie, tylko w pierwszej lidze wylądował w Kaiserslautern. To też nie była norma w tych czasach, żeby piłkarz bez gry tak naprawdę w Ekstraklasie wyjechał do klubu w Niemczech.
No, on był bardzo taki charakterystyczny, tak? No, bo to był młody chłopak, a był bardzo arogancki, tam nie wiem, na meczu gdzieś tam, wiesz, waży się, czy tam 0-0 jest i on stawia karnego, gdzieś tam są piłkarze dużo bardziej zaawansowani wiekowo, on bierze piłkę, wiesz, nie, ja będę strzelał, stawia i panenkę robi, nie? Gdzieś tam w jakimś tam bardzo ważnym meczu w końcówce i strzelał. No, ale szatnia tak średnio za nim przepadała, bo był taki bardzo arogancki, no ale bronił się na boisku bardzo dobrze i myślę, że tym się też wyróżnił i zrobił karierę, bo tak jak
właśnie mówię, wiesz co, szukam takiego cytatu, bo kiedyś Arek Onyszko mi opowiadał, że to jest piłkarz, który kompletnie od samego początku nie miał polskiej mentalności, że był właśnie taki arogancki, tylko próbuję znaleźć ten fragment. Chłopak, który nie ma polskiej mentalności, młody atak sobie ustawił całą szatnię, że wszyscy robią to, co on chce. Jedyny, który wychodzi poza ramy, jeżeli będzie podchodził profesjonalnie do piłki, może jeszcze zrobić karierę za granicą. On ma po prostu wyjebane, niczym się nie przejmuje, przychodzi na trening i uważa, że jest najlepszy, że drużyna bez niego sobie nie poradzi. I Kuba Świerczak był taki od samego początku?
Tak, znaczy nie ustawiał sobie drużyny, no bo bardziej miał tak, że jak się drużyna od niego odwracała, no to później w tej szatni próbował coś tam, wiesz, cwaniakować, ale jakby ludzie nie za bardzo za nim szli, no bo gdzieś tam, ale na boisku się bronił tym, tak, no bo strzelał decydujące bramki, nie bał się brać odpowiedzialności na siebie i może wyprzedzał jakby troszkę czasy, w których grał, nie? Bo teraz jakby więcej jest takich piłkarzy, bo kiedyś, wiesz, młody wchodził, no to musiał, wiesz, gdzieś tam po cichu, żeby tylko nie podpaść. On tego nie robił, nie? I teraz takie czasy są, on jakby wyprzedził te czasy swoim zachowaniem.
A dla bramkarza jako napastnik był taki bardzo dobry, jeśli chodzi o czystą jakość piłkarską, strzał, wyjście na pozycję. On taki był też nieprzyjemny dla obrońców, bo trudno było go kryć, bo też zawsze
tak.
Był wymagający pod względem fizycznym, to dla bramkarza też był tak trudnym rywalem?
Jak był taki młody, to niekoniecznie. Ja później zmierzyłem się z nim, jak on był w Zagłębiu Lubin, no to pamiętam, że wtedy już robił bardzo dużą różnicę. Wtedy też mi strzelił tam jedną czy nawet dwie bramki. Zremisowaliśmy 2-2, pamiętam. On wtedy grał w Zagłębiu. Też dostał właśnie taką bardzo trudną piłkę, miał obrońcę na plecach przyklejonego do siebie.
Tyłem do bramki, świetnie.
Tyłem do bramki, właśnie obrócił, zamarkował w prawo, poszedł w lewo i jeszcze tam kogoś ominął i wyszedł, wiesz, do czystej sytuacji i mi tam strzelił bramę. No miał to coś. Ma cały czas. No,
ale... A powiedz mi, z młodych zawodników, z którymi ty grałeś w tych czasach Śląska, kto robił na tobie największe wrażenie? Bo ty kiedyś wymieniłeś takiego chłopaka jak Mateusz Bukowiec, który przepadł, któremu pamiętam, że no, wróżono bardzo dużą karierę. To była faktycznie taka perełka, która tobie najbardziej imponowała?
On w wieku 17 lat albo 16 już pojechał, dostał zaproszenie do Interu Mediolan z Górnika Zabrze był. No tak, on miał, na tamten moment był takim, na 17-latka, piłkarzem kompletnym, bo prawa, lewa noga, gdzie kiedyś obunożny piłkarz, to była rzadkość, nie? To bardziej w takim młodym wieku. On, wiesz, z lewej przerzut, z prawej przerzut, jakieś, wiesz, triki piłkarskie, ale i pas dobry, i uderzenie, precyzja. Może szybkości nie miał, ale on był taki, wiesz, bardziej ósemką, powiedzmy gdzieś tam w środku.
Kilkanaście meczów w Ekstraklasie tylko zagrał teraz.
Tak, no tylko, że właśnie został zaproszony do tego Interu, gdzieś tam oni byli nim zainteresowani, no ale Pamiętam, przychodził do pierwszej górnika na trening i on na przykład w szatni wyciągał i tam paczkę chipsów potrafił wcinać. Nie? Więc no,
to jest odpowiedź, tak?
Jakby, czy... no, nie chcę tak tego podsumować, ale no, chodzi mi o to, że wiele aspektów
składa
ma później
się na sukces,
wpływ,
oczywiście.
Czy ci pójdzie, czy nie. I sam talent nie zawsze niestety się obroni. Nie?
W Ruchu Radziąków też grałeś z kilkoma postaciami, które później zrobiły karierę. Znaczy, tam były też postaci, które są, zapisały jakąś kartę w historii polskiej piłki, bo tam był na przykład Piotr Rocki. Też pewnie postać...
Czy... Świetna, barwna postać.
No to opowiadaj. Opowiadaj.
Na świętej pamięci niestety. Już. No niestety. No nie, no Rocki to... Wiesz, on tam po treningu jak dopiero przyszedł. Jakby pierwszy raz, pierwszy trening z nim, nie? Idę po treningu do pod prysznic, patrzę, a tam kurde mgła, mówię, co tu jest tak zaparowane dopiero, ten, patrzę, a on tam jara sobie pajeczko, tam już chyba drugą czy trzecią, nie? Się okazało, że on zawsze po treningu wchodził i pod prysznicę sobie tam pajeczki palił. No nie, no zdrowie miał niesamowite, ale zarażał bardzo dobrą energią, wiesz.
Wszyscy
no był, tak, no nie dało się człowieka nie lubić, nie? A przy tym był świetnym piłkarzem, no. Też mnie nauczył, on zawsze coś takiego robił, że takimi drobnymi kroczkami jakby wzdłuż przebiegał i jak bramkarz zrobił delikatny krok w tą stronę, on jakby widział piłkę i bardzo dobre takie przestrzenne spojrzenie miał. Widział, że bramkarz delikatny ruch robił i łamał cię w drugą stronę. To, to był jego numer firmowy, nie? Jakby na treningach. No i w meczach tak samo, nie? Bardzo dobrze umiał ocenić bramkarza, w jakim on jest momencie, czy on lekko się wychyli. Każdy błąd normalnie tak, wiesz, potrafił wykorzystać. Czy czasami, wiesz, ja zrobiłem dosłownie pół kroku za wysoko i on już mi wcineczkę, czy gdzieś tam za kołnierz, nie? No był świetny w tym, nie?
W obronie grali wtedy Michał Nalepa i Bartosz Kopacz, którzy też zrobili całkiem sporą karierę.
Wtedy to oni byli, kurczę, 17-latkami.
W Ekstraklasie. I to był duet stoperów, prawda?
To był mój duet stoperów. No bardzo dobry. No teraz się szczyci. Znaczy, fajnie było ich mieć ze sobą na początku drogi, ale już wtedy pokazywali, że to są mega kumaci i z dobrym warsztatem jakby obrońcy.
I wtedy wróżono też dużą karierę takiemu piłkarzowi jak Miłosz Przybecki, który wylądował w Polonii Warszawa i który bił rekordy, jeśli chodzi o szybkość. Jeśli chodzi o argumenty piłkarskie, trochę tego na dłuższą metę zabrakło, ale jakiego wspominasz? No bo to też była barwna postać, jakieś wyścigi samochodowe poza treningami, no i ta szybkość przede wszystkim, na którą zwrócił uwagę Józef Wojciechowski.
No tak, no jest tak, że jak ktoś jest szybki na boisku, to też lubi szybko jeździć, a tam świrował dosyć ostro. Chyba tam z braćmi Giel się tam ścigał, kupił sobie tam jakąś BMW i tam świrowali ostro zawsze po treningach. No to była osoba, która tak jak zawsze byłem tym sprinterem numer jeden, no to on był przede mną. On był przede mną. Miał dosiężny, tam kiedyś mierzyli chyba większy niż Ronaldo.
Tak, tak. W ogóle on jak trafił do Ekstraklasy, to pamiętam, że różne media pokazywały właśnie wszelakie parametry fizyczne Miłosza Przybeckiego, jeśli chodzi o szybkość, jeśli chodzi o skoki, się okazywało, że to jest jakiś w ogóle fenomen w polskiej skali.
Zdecydowanie fenomen. Fizycznie był tak obdarzony, ale piłkarsko też był niezły, bo on miał bardzo mocny strzał, też precyzyjny, tylko u niego chyba, wydaje mi się, głowa często wyprzedzała jeszcze
głowa
jego dużą szybkość. No, że on miał za dużo myśli, czasami jakby przystopował z tą głową, no to też było taka jedna sytuacja, jak on grał chyba w Koronie Kielce. I nie, w Ruchu grał chyba na Koronie, bo wiem, że to było na stadionie chyba Korony. No i bieg przez pół boiska do pustej bramki, gdzieś tam bramkarza minął i czy bramkarz gdzieś tam wybiegł. On biegł, nie wiem, czy kojarzy taką sytuację. I miał pustą bramkę, dobiegł do 5 metrów. No nikogo nie było, no i on w słupek kopnął. Także już jego głowa pewnie myślała, jaką cieszynkę zrobić czy coś. No i to był Miłek, no, ale też fajna postać. Nie, tam mieliśmy w Radziąkowie... Okej, no Wiśle Płock później też była rewelacyjna szatnia, ale Radziąków tak na równi bym powiedział, no najlepsza szatnia jaką miałem.
Wisła Płock to był taki twój prawdziwy prime, nawet znalazłem takie artykuły, że w pewnym momencie interesował się tobą Lech Poznań, który miał rozważać, zastanawiać się, czy wziąć ciebie, czy Michała Buchalika. To jest prawda? Faktycznie był taki temat wtedy? Bo to był chyba ten czas, kiedy rzeczywiście sam siebie też wymieniałeś w gronie najlepszych bramkarzy Ekstraklasy.
No tak, bardzo mocno, sumiennie pracowałem na bardzo wielu obszarach. Zaangażowałem się, takie miałem chyba 3 lata, jak poszedłem do Wisły Płock, mówię, kurde, teraz dociskam na każdej płaszczyźnie. I naprawdę, dietę, robiłem tam testy na nietolerancję, wyeliminowałem całkowicie białe pieczywo, pszenicę w ogóle, makarony, wszystko, wiesz, przez rok praktycznie nie jadłem żadnego chleba, żadnego makaronu, nie wiem, jajka musiałem wyeliminować, bo tam miałem jakieś nietolerancje, także bardzo mocno dietę, na basen chodziłem, jakieś tam, wiesz, siłownie, mentalnie się starałem rozwijać, bardzo mocno tam pracowałem na to i to zdało rezultat jakby, nie? Bo zrobiliśmy awans do ekstraklasy, no i czułem się naprawdę w życiowej formie, bo to jakby ciało oddawało to, nie? No i tak.
Trafiłeś do najlepszej jedenastki Wisły Płock w XXI wieku.
No tak, to jest bardzo duże wyróżnienie. Też kibice mnie darzą dużą sympatią, no ale byłem tam 7 lat, wiesz, no, troszkę mnie utożsamiają z tą odbudową Wisły Płock, bo ja tam przyszedłem, to była druga liga. Po roku zrobiliśmy awans do pierwszej i tam chyba po 3 do ekstraklasy, no i w tej ekstraklasie chyba jeszcze tam 2 czy 3 lata pograłem. Nie?
Więc... To czego ci zabrakło, żeby tak pójść za ciosem i żeby wtedy wypracować sobie na przykład taki status bramkarza ekstraklasy, który pozwoliłby ci być może nawet do dzisiaj funkcjonować w tej ekstraklasie? Było trochę meczów z jakimiś indywidualnymi błędami.
Relacje międzyludzkie, wiesz. Ja jestem taki, że nie lubię jak się ze mną gra w jakieś gry, jak się mnie tam gdzieś okłamuje.
To kto cię
brakło okłamywał? No, był taki ten dyrektor Masłowski, który gdzieś tam swoje zaczął rządy wprowadzać, gdzieś tam miał swoich piłkarzy, których później gdzieś tam na siłę wciskał, ściągał, też ściągnął tego Niemca.
Tomasa Denę
do bramki, więc też było przesądzone, że on będzie bronił jakby. Ja miałem taki trudny okres dwóch dziadków ostatnich, rodziców jakby mojej mamy i taty tydzień po tygodniu jakby odeszli. Więc bardzo mocno to mnie dotknęło, no i miałem takie dwa większe błędy w tym sezonie, nie? To były mecze, które przegraliśmy, ale później się już tam ogarnąłem i listopad, grudzień, to w ogóle ostatnich moich, tym jakiś czas temu sprawdzałem, 5 meczów, które ostatnio zagrałem w Wiśle Płock w Ekstraklasie, są 4 mecze na 0.
Mhm. A Denę był fatalny. Znaczy grał dobrze nogami, ale przecież na ten temat to się toczyły jakieś wielkie dyskusje w polskiej piłce.
Znaczy już nawet nie oceniam jakby występów w meczach Ekstraklasy, ale on przyszedł i w sparingach, wiesz, nie wiem, pierwszy sparing dostał loba gdzieś tam z ponad połowy boiska, nie? Zaraz tam jakąś dziurę. W treningach też tam się jakby z niego śmiali, no ale było wiadomo, że on będzie grał, bo gdzieś tam to były właśnie takie ruchy pozasportowe, gdzie ja byłem tego świadomy i dużo się działo jakby takich rzeczy w Wiśle Płock, za którymi nie chciałem, okej, musiałbym złamać swoją wartość i powiedzieć, dobra, idę, robię to, będę się trzymał z tymi ludźmi, bo wiem, że oni teraz będą gdzieś tam mieli decydujące, ale nie czułem tego i jakby byłem... Wyznaję w życiu taką zasadę, że są rzeczy, które warto, a które się opłaca. To by mi się opłacało, ale dla mnie to nie było warte, więc ja szedłem za tym, co było dla mnie warte. No i przez to pewnie nie zrobiłem takiej kariery, którą mogłem zrobić.
Ale spotkałeś też bardzo ciekawe postaci w tamtej Wiśle Płock. Rozegrałeś na przykład całkiem sporo meczów u trenera Kaczmarka. Grałeś także u trenera Jerzego Brzęczka 22 spotkania i chciałbym ciebie zapytać, tak jak pytałem ostatnio Ariela Borysiuka o trenera Brzęczka. Czy ty jako piłkarz, który poznał go bardzo dobrze, uważasz, że on jest, to samo pytanie zadałem Arielowi, jest niesprawiedliwie oceniany, czy nie? Dlatego, że Jerzy Brzęczek w mediach sprawia kompletnie inne wrażenie niż w takiej rozmowie face to face, czy to z dziennikarzem właśnie, czy to z piłkarzem. I mnóstwo osób, które miało z nim styczność na treningu i tak dalej, podkreśla, że to jest facet bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tego zawodu i tak dalej, ale no jest obrażalski i tak dalej, kiepsko reaguje na krytykę, więc jaki to jest trener twoim zdaniem? Na mnie też się obraził, nie chciał wywiadu udzielić właśnie.
Życie tak bywa. Wiesz co, no, to jest człowiek, który zrobił bardzo dużą karierę, więc przez to pewnie jego wartość siebie, no, ma jakąś tam ocenę swojej osoby, no i trzyma się tego i może jak ktoś wchodzi w jego jakąś tam strefę, gdzie on tego nie chce, no to się
odcina. Nie, wiesz, no. W pełni to szanuję i w pełni rozumiem, tylko po prostu moim zdaniem trochę za mało mówi się w kontekście Jerzego Brzęczka o tym, jakim on jest rzeczywiście trenerem, w stosunku do tego, ile się mówiło o jego relacjach z Kubą, o jego relacjach z Lewym, no kto powinien być kapitanem tej reprezentacji. Wiadomo, ale jaki to jest trener?
Takie tematy, które ludzie gdzieś tam lubią.
Tak, nie? Ale jaki to jest trener?
Jako trener on bardzo stawiał na pracę. On zawsze mówił, że jak będziesz na coś pracował, nie będziesz tam ściemniał. Chodziło mi o już stricte o mecz. Wiadomo, że w tygodniu trening, to nikt nie mógł tam się śmiać. Jak był trening, to trzeba było ostro harować. Ale robił nam wykresy, ile przebiegaliśmy. Wiadomo, piłkarze, tam bramkarz to jakby mniej jest to istotne. Ale robił wykresy, ile przebiegaliśmy kilometrów w danym meczu. I rzeczywiście to się broniło, że jak mieliśmy tych kilometrów jako drużyna zrobionych więcej, to zazwyczaj ten mecz był wygrany. I później pokazywał, no tutaj przegraliśmy tam, nie wiem, 2-0 i pokazywał, a tam na przykład 5 kilometrów, czy tam 10 kilometrów.
To takie niemieckie podejście. Bo
niemieckie podejście, tak. On też dużo niemieckich, po niemiecku zagadywał, jakby miał już tak język, wiesz, z niemieckiego, że wrzucał takie słowa niemieckie. To na pewno z Niemiec miał ściągnięte, no ale wiesz, no Niemcy bardzo długo wiedli prym, dalej są bardzo mocni, więc czemu z nich nie brać przykładu, nie? I chciał nas tym zarazić i rzeczywiście tak było, że jak szliśmy za tym, co on nam proponował, no to wygrywaliśmy, no. Wygrywaliśmy, bo pracowaliśmy. Ja jako bramkarz to bardzo odczuwałem, bo jak obrońcy, wiesz, zasuwają i są, wiesz, cały czas w kontakcie z tym napastnikiem, no to on nie ma miejsca tak naprawdę, nie może zrobić ruchu. A gdy obrońca ma jakiś tam taki mecz, wiadomo, każdy jest, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc każdy może mieć gorszy mecz, jakby gorszy dzień i na przykład dawał więcej tego dystansu temu napastnikowi, bo na przykład tam musiał obrócić i go wtedy doskoczę, takie troszkę na alibi gra, no to zazwyczaj się kończy wtedy źle, nie?
A to jest, znaczy kto jest w ogóle najlepszym trenerem, z jakim pracowałeś? Kto ma taki najbardziej nowoczesny, rozbudowany warsztat? No bo pracowałeś z dwoma selekcjonerami, chyba że kogoś jeszcze pominąłem, ale z Brzęczkiem, z Probierzem. Pracowałeś z Marcinem Broszem, który też często jest wymieniany w kontekście topowych klubów. Z Marcinem Kaczmarkiem, który jest historyczną postacią, można powiedzieć, w Wiśle Płock. No, generalnie paru trenerów poznałeś. To kto na tobie robił takie największe wrażenie, że od razu, kiedy sobie go wspominasz, to myślisz, nie, no, to naprawdę był taki fachowiec pełną gębą.
Wiesz co, no tu może zaskoczę, ale z trenerem Skowronkiem tyle, co on czasu poświęcał na taktykę, na schematy, na psychologiczne podejście właśnie, żeby...
56 meczów u niego rozegrałeś u Artura Skowronka, w tym momencie bez klubu.
No. Tak, no później trafił do Zagłębia, właśnie troszkę mnie to zaskoczyło, że tam niestety nie szło najlepiej. Bo liczyłem, że tam pójdzie i no, czasami jest tak, że klimat gdzieś tam nie sprzyja, coś tam się nie udaje, ale on bardzo mocno stawiał właśnie na psychologiczne podejście, nie? Czyli chciał zarażać taką, wiesz, że musisz o sobie dobrze mówić, nie możesz krytykować, jak ktoś tam coś dobrego zrobi na treningu, to dawaj dobrą energię, że super, wiesz, żeby siebie też nie hojtować, jak ci nie idzie. To są bardzo ważne rzeczy, żeby taką dobrą energię utrzymywać. No plus po każdym treningu mieliśmy analizy wideo, wiesz, drony latały, wszystko. Nie wiem, czy teraz, bo już w sumie 2 lata mnie nie ma, może to jest coraz większą codziennością.
Ale wtedy nie było.
A on po każdym treningu, dosłownie po każdym treningu pokazywał, co można lepiej, gdzie tu można, wiesz, dodać. No i naprawdę widziałem, że jak drużyna, no on też miał we mnie taką osobę, która go wspierała i była, a ja miałem tam dosyć duży autorytet w szatni, więc byłem takim przekaźnikiem, łącznikiem, nie? A ja, jakby ta ideologia jego mi się bardzo podobała i wiem, że on też mnie darzył dużym szacunkiem. Dobrze to współgrało.
Zasługuje na powrót na rynek, twoim zdaniem?
Moim zdaniem zasługuje, na pewno.
W Płocku też grałeś z bardzo wieloma ciekawymi postaciami, nie tylko z Tomasem Denę, który był postacią niezwykle interesującą, ale tam było wielu naprawdę znakomitych zawodników, jak na polskie realia, no bo był Jacek Góralski, który zrobił kawał kariery, oczywiście. Dominik Furman, który też karierę zrobił, Arek Reca, który wyjechał na zachód i cały czas na tym zachodzie funkcjonuje, ale też na przykład Semir Stilić. Chciałbym ciebie zapytać, kto na tobie robił właśnie największe wrażenie wtedy pod takim względem piłkarskim, że widziałeś gościa i myślałeś sobie, no on może grać spokojnie na zachodzie.
Wiesz co, no osobą, która się najbardziej dla mnie wyróżniała, no to był zdecydowanie Góral, nie? Tylko, że ja z nim nie miałem sposobności grać w Ekstraklasie, bo mieliśmy taki sezon, bo w pierwszej lidze spędziliśmy chyba 3 sezony i on w tym drugim, gdzie byliśmy o krok od awansu, bo 2 awansowały, myśmy tam na 3 skończyli. I on wtedy odszedł chyba do Jagiellonii, do Ekstraklasy, a myśmy za rok zrobili awans. Także nie miałem z nim okazji w Ekstraklasie pograć, ale w tej drugiej lidze rok i chyba 2 lata w pierwszej. No to był gościu, zawsze był tak samo aktywny, zawsze był tak samo dostępny jakby swoim warsztatem na każdym meczu. Nie, nie było tak, że on miał gorsze mecze. Bo zawsze, no to charakter, wiesz, bo on tam też miał gdzieś tam trudne, powiedzmy, dzieciństwo, które go zahartowało mocno. No i miał taki charakter bandziora takiego, nie? Mhm. Facet nie za wysoki, gdzieś tam ponad głowę niższy ode mnie, ale bardzo nieprzyjemny, bardzo taki, no jak się uwziął, no jak ktoś mu tam gdzieś podpadł, wiesz, gdzieś tam go sfollowował, to potrafił, wiesz, 90 minut za nim gonić i w końcu chce mu oddał, wiesz, że goście nie umiał wstawać. Zresztą no później w Ekstraklasie, w Ekstraklasie w reprezentacji polskiej jak zagrał, to też...
Z Włochami.
Za to go polubili kibice, że no charakterny gościu, nie? Mhm. Mając go w środku pola, ja wiedziałem, że tam środek wygrywasz, a jak wygrywasz środek, to zazwyczaj wygrywasz mecz. I, no i tak to u nas się odbywało zazwyczaj, że on ten środek dominował, jakby bali się przy nim biegać z piłką, oddawali tą piłkę, no i przez
inny
to...
poziom intensywności w graniu.
Dosłownie, mhm. Dokładnie tak.
Ja pamiętam, że Andrzej Iwan, który wtedy przedstawiał takie listy piłkarzy, na przykład z zaplecza Ekstraklasy, którzy powinni do Ekstraklasy trafić, to Górala często tam wymieniał, ale wymieniał tam także Arkadiusza Recę. To on na tobie też robił takie wrażenie wtedy, że pomyślałbyś sobie, to jest przyszły reprezentant Polski i gość, który zagra w top 5?
Wiesz co, Reca był właśnie taki jak Miłek Przybecki, mhm. Czyli miał te wszystkie parametry, mega sprint, skoczność, bardzo, bardzo mocny był pod tym kątem, ale pracował też bardzo dużo nad techniką, bo wiedział, że tam technicznie gdzieś troszkę odstawał, no i zrobił duży progres. Później też wyjechał już do Włoch i tam zrobił progres taktyczny, bo też później jak miałem sposobność z nim rozmawiać, to mówi, że to jest niebo a ziemia, to co go tam jakby nauczyli. Mhm. Ale no właśnie mówię, on był świadomy tego, gdzie ma jakby pole do pracy nad sobą, czyli właśnie głównie ta technika, gdzie tam z nią był troszkę na bakier na początku, ale nadrabiał to. On był też, a on podobnie jak Góral, że zasuwał na boisku, też się nie zatrzymywał, charakterny. No to rzeczywiście tak jak mówisz, no, można było mu wróżyć tą karierę dużą.
A ty funkcjonowałeś w bardzo wielu specyficznych środowiskach w polskim futbolu i takim specyficznym środowiskiem był też Lublin, z którym byłeś związany i z którym też pewnie jesteś związany przez kolegów, no bo sam mówiłeś, że masz tam wielu znajomych. Na czym polegało to przekleństwo motoru Lublin tak naprawdę w ostatnich latach, że do przyjścia Gonzalo Feio to można było odnieść wrażenie, że no ciężko będzie tam po prostu odnieść sukces, że ktokolwiek tam trafi, to spotka się z jakimiś problemami albo wyzwaniami takimi nie do sforsowania i że dopiero teraz Feio sobie z tym radzi. Jak ty to tłumaczysz?
Wiesz co, tam było dużo takich rzeczy nieuporządkowanych, niepoukładanych. Na przykład stadion był wynajmowany przez Motor Lublin. My tam się czuliśmy, jakbyśmy gdzieś jeździli w ogóle na obczyznę. Nie?
Mówisz o tej arenie.
Tak, wchodząc na stadion nie mogliśmy, wiesz, do szatni czasami nie mogliśmy wchodzić, bo ktoś tam akurat dzień wcześniej, nie wiem, jakiś futbol amerykański miał wynajęte i oni sobie naszą szatnię zabierali i myśmy musieli pukać, czy możemy, czy już dzisiaj możemy, czy dopiero jutro wysyłali nas do jakichś kanciap takich, żebyśmy się tam przebierali, wiesz, jakichś takich szkolnych szatni jakby. Trener Feio przyszedł i zrobił, ja już nie miałem przyjemności z nim współpracować, bo tak jak rozmawiam z chłopakami, to jest dla nich przyjemność, ale mocno to uporządkował, jakby priorytety poustalał, że to są ważne rzeczy, no jakby zarządził ten, tak, no ale tam trzeba było kogoś, kto się mocno postawi, ale też będzie miał ze sobą szatnie i wyniki. On to wszystko miał, dlatego mógł to zrobić, co zrobił. Wiadomo, jakby był trener, który nie ma wyniku, który nie obroni się na boisku, no to też nie może szarżować, no bo zaraz mu powiedzą, stary, no to my cię tu nie chcemy, zawijaj się, nie?
A jak śledziłeś na przykład z zewnątrz te wszystkie afery wokół Gonzalo Feio, wiedząc na przykład, jakie on ma relacje z zawodnikami, jak wygląda cały ten klimat w motorze, to ty tak podświadomie ustawiałeś się po jego stronie, czy pomyślałeś sobie, nie, no to jest jakiś mobbing, to jest totalna przeginka, co on robi, więc trudno stanąć po jego stronie.
Zdecydowanie po jego stronie, bo tak, no jako piłkarz, bo ja rozmawiałem z chłopakami, no to tam on tak funkcjonuje, że nie wiem, zawodnik jest kontuzjowany i on tam na przykład ma grupę na WhatsAppie i pisze, że super panowie po meczu, nie, wygranym, super, dobra robota, ale najwięcej chciałbym podziękować tutaj i wymienia tam kontuzjowanych, trzymam za was kciuki, wróćcie, wy napędzacie tutaj, my czekamy na was, wiesz, chłopak jakiś tam miał młody chłopak operację, tam jakieś 17-letni, nawet nie wiem, nazwisko, przyjechał do niego do szpitala, wiesz, ten się budzi, on się pyta, jak ty się czujesz, czy masz tutaj co robić, czy masz tam jakiegoś laptopa, czy coś, on mówi, no, że nie ma laptopa, dał mu swojego laptopa tam, wiesz, żeby młody miał co robić, jak tam później gdzieś tam prezes chciał go odpalić, bo wiesz, młody zanim tam doszedł, jakby nie miał wartości rynkowej, trener powiedział, że nie ma szans, on ma tutaj zostać, wiesz, no tak bardzo dbało, opiekuje się cały czas o tą drużynę, no i ta drużyna mu oddaje, bo też często było tak, że, znaczy często, no były takie sytuacje, że gdzieś tam podpadał prezesowi, czy tam włodarzom klubu, chcieli go...
Znaczy mało kto tak balansował na granicy, jak on tak naprawdę z trenerów, dlatego też wzbudza takie emocje i wielu kibiców, którzy nie śledzą tego motoru Lublin z bliska, zadaje sobie to takie pytanie, jak to jest możliwe, że facet, który wplątał się w tyle jakichś różnych afer czy aferek, robi tak dobry wynik i jest tak genialnie postrzegany przez środowisko kibiców motoru i piłkarzy.
Znaczy, gdyby on nie robił tego, co robi, to nie byłoby tego wyniku. On po prostu musiał to zrobić, bo tam trzeba było takiej ręki, która po prostu wszystko ze stołu wywali, bo to wszystko było już tam stare, złe, śmierdzące.
I on to musiał zdecydowanie to zrobić. A ta rewolucja nie pożarła tam trochę zbyt wielu ofiar, twoim zdaniem?
Co masz na myśli?
Na przykład tę panią rzeczniczkę, która tam też była poszkodowana.
No, ja nie mówię, że wiesz, jestem po każdej stronie z jego zachowań, aczkolwiek no, to jest gdzieś tam Portugalczyk z taką krwią gorącą i...
A twoim zdaniem tam się rodzi coś dużego w tym momencie? Takie, naprawdę taki projekt, który za kilka lat no, będzie postrzegany jako coś bardzo interesującego.
Zapotrzebowanie tam jest bardzo duże i to też często utrudniało nam jako piłkarzom, gdzie mieliśmy właśnie dużo takich problemów, gdzieś tam nawet swojego domu nie mieliśmy, mając na myśli swojej szatni, a kibice bardzo duże oczekiwania mieli. Tak? No, gdzieś tam przegraliśmy jakiś mecz, no to hejt okrutny. Nie? Tam na przykład przegraliśmy mecz, jak się wchodziło na fejsa klubowego, po przegranym meczu 500 komentarzy, po wygranym 100, czy tam 50. Nie? Czy jak wygraliśmy, to no dobra, no fajnie.
Czyli wymagania trochę jak w Ekstraklasie.
No, wyższe, tak jak w reprezentacji. Naprawdę, tam strasznie wysokie wymagania. No fakt, że ten, wiesz, ta arena super, zapotrzebowanie jest tam, bo jak były mecze na przykład z Legią Warszawa w Pucharze, no to cały stadion zapełniony, świetna oprawa, jak też mieliśmy dobre, jeszcze jak ja byłem, tak, no jak mieliśmy dobre wyniki na początku w pierwszej lidze, w drugiej lidze jeszcze, nie, tak, w drugiej lidze, z Ruchem Chorzów graliśmy, to też cały stadion na drugiej lidze się wypełniał, wiesz, 20 tysięcy ludzi przychodziło. Tam było zapotrzebowanie. No ale te oczekiwania były bardzo duże. Wygrywaliśmy 1-0, no to hejtowali, no tylko 1-0, a dramat, to wiesz. Tam ciężko było dogodzić, no i ta presja była przeogromna. Tam była przeogromna.
A mogliście na przykład wyjść sobie spokojnie na miasto? Czy też tak pilnowali kibice bardzo tego? Swoją drogą muszę znaleźć jedno pytanie, które jeden z twoich kolegów podesłał, także tak przy okazji zerkam na telefon, nie dlatego, że się tu nudzę w trakcie rozmowy, ale właśnie o tę presję w Lublinie, bo o tym też piłkarze mówią, że tam bywa nieznośnie po prostu, że jest bardzo ciężko.
No tak, ja nawet, bo wtedy Madej bronił, tak? Jak ja byłem, większość Seba Madejski bronił. Czyli ja nie powodowałem tego, że na przykład nie udało się w barażach wygrać, bo nie grałem po prostu.
A i tak obrywałeś.
A wszedłem sobie na mieście i wiesz, o kurwa, chodzisz sobie teraz na mieście, wiesz, trzeba było pokazać tam w tych meczach, nie, żeście dali dupy i zaczepiali mnie, wiesz. Kurde, ja nawet nie grałem, nie, to miałem przynajmniej, wiesz, wytłumaczenie. No ale tak było, no gdzieś tam chodziliśmy do takiej, nie wiem, sobie na późną kolację, gdzieś tam, nie wiem, 20 czy tam 21 i nie daj Boże jakieś piwko wziąłem, no to już tam spoglądali, albo no to też często było, że zdjęcia robili gdzieś tam, wiesz, na bramce, ktoś tam stał w jakiejś restauracji, robił zdjęcia i zaraz pani prezes widziała, nie, że tam gdzieś sobie piwko piłeś czy coś.
No taki klimat trochę jak w Ekstraklasie i to w takim naprawdę wymagającym klubie.
Tak, tak mocno, no.
Wiesz co, zanim przejdę jeszcze do ostatniego wątku, czyli inwestycji, bo nie ukrywam, że to jest taki temat, który mnie interesuje, chciałbym zadać ci kilka pytań, które otrzymałem od twoich przyjaciół.
Się okaże, czy przyjaciele.
No właśnie, okaże się, czy to są faktycznie przyjaciele. Czy nosi i jak często nosi te niebieskie, zamszowe mokasyny, które promował na swoich social mediach?
To krzywy?
To krzywy, dobra,
no
to krzywy, mogę zdradzić.
Dobra, no. No nie, no to akurat współpraca. Fajne są, ale niestety nie miałem jeszcze takiej szalonej kreacji, żeby je wykorzystać.
No dzisiaj na śniegu to...
Ale powiedz sam krzywemu, mogę powiedzieć, że jak tak ci się podobają, to chętnie ci je odpalę.
Dobra, jeszcze mam kilka pytań. Nie znam odpowiedzi na nie, od razu mówię, więc nie będę mógł zweryfikować, czy mówisz prawdę, czy nie. Z czym mu się kojarzy popularne polskie Aspen? Czy mógłby uchylić rąbka tajemnicy, co się tam wyrabiało za dobrych piłkarskich czasów?
No, to wiem, to pewnie Marcin Wroński kazał cię też pozdrowić serdecznie.
No, to widzisz.
Tak mi się wydaje, że on.
Wszystkie źródła spalone.
Mieliśmy taką grupkę, jeździliśmy sobie zawsze na Sylwestra, tak na tydzień. Kumpel miał domek od dziadków, no i tam dużo się działo, rzeczy, o których nie za bardzo mogę opowiadać publicznie, ale dużo się działo. No było takie nasze miejsce, gdzie każdy z nas tam właśnie grał, niektórzy w wyższych ligach, niektórzy w niższych, ale mieliśmy taką grupkę przyjaciół, 5-6 osób i zawsze tam się łapaliśmy i może tam spuszczaliśmy lejce.
Reality show.
Oj tak, na pewno niezłe by tam powstały reality show.
Jakie masz wspomnienia z pracy z poszczególnymi trenerami bramkarzy? Tutaj o Dreszerze już wspomniałeś. przez kogo byłeś nazywany małym boa, cokolwiek to znaczy, i z kim spisane złe relacje spaliłeś na kartce na gliwickim rynku. Więc o co chodzi w tych dwóch historiach?
Mały boa to był trener Żmija, którego też serdecznie pozdrawiam. Świetny człowiek, świetny trener. Bramkarzy, Grzesiu. No jakby bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i też byłem w dobrej zawsze dyspozycji psychicznej i fizycznej, jak z nim współpracowałem. O te relacje to właśnie jak byłem w tej Polonii Bytom z trenerem Drescherem i tam miałem różne takie trudne momenty, no i wtedy gdzieś tam przeczytałem w jakiejś książce, że jak masz rzeczy, które gdzieś tam siedzą w głowie, no to zapisz je na kartce i je spal, nie? No to poszliśmy gdzieś tam po sezonie na jakąś tam imprezę, ja tą kartkę miałem, wiesz, tu sobie gdzieś tam jakieś piwko piliśmy, a tutaj ja spalałem tą kartkę, nie? z tymi relacjami.
A to od początku takie widzę klimaty mindfulnessowe ci wjeżdżały.
Tak.
No. Czym jest dla ciebie grupa śląskich szatanów?
No to właśnie ta grupka, powiedzmy, z którą do Aspen jeździliśmy. No, robiliśmy różne szatańskie rzeczy, więc...
No to zdradź coś przynajmniej. Ja wiem, że pewnie tych najbardziej hardkorowych
znaczy,
nie zdradzisz.
Nie, ale... no wiesz co, dużo... Ja tak byłem, że jak był tydzień, to harowałem ostro, ale jak był weekend i tam szczególnie po wygranych meczach, no to sobie harowałem w drugą stronę ostro, nie? Żeby... Znaczy... System nagradzania jest bardzo ważny w życiu, czyli jak na coś ostro pracujesz, a nie dasz sobie takiego luzu, no to ta psycha w końcu ci siądzie, nie? No bo nie luzujesz tego. No więc weekendy sobie luzowałem i śląskie szatany zawsze mi pomagały w tym.
A kto był w tej grupie? Możesz zdradzić, czy członkostwo jest anonimowe?
To chłopacy, wiesz, którzy gdzieś tam, no Łukasz Janczarek na przykład grał gdzieś tam w Piaście, chyba w pierwszej lidze jeszcze nawet, a tak to gdzieś tam raczej druga liga, trzecia liga, to tak możesz nie kojarzyć.
I ostatnie pytanie.
No ale jeszcze nawiązuję do tego, bo po Radziąkowie, po ruchu Radziąków, gdzie tam były problemy finansowe, uznałem, że odchodzę, no i Piast Gliwica się do mnie odezwał. Tak w sumie trochę niechlubna historia, ale no i chcieli mnie, bo ja też na Piaście zagrałem bardzo dobry mecz, tam wygraliśmy 1-0, po tym sezonie mnie chcieli, ale ktoś tam zaczął, albo tam kilka osób zaczęło, że no Seweryna to najczęściej to można spotkać w klubie, ale nie w Piaście, tylko w Gwarku, to był taki dyskoteka na rynku, no i tam można po autograf się do niego, nie, że tam wiesz, pisali, że często jestem, to właśnie przez, to ja nie chciałem, tylko śląskie szatany mnie tam zawsze ciągnęły.
Okej, czyli zawalili ci transfer do Piasta.
Zawalili mi transfer.
I ostatnie pytanie od tego kolegi związane z programem Farma. Czy zawsze byłeś mocny we wbijaniu gwoździ, czy nauczyłeś się tego dopiero na farmie?
Tak, no podesłał, to wiem od kogo, ale podesłał mi ostatnio jakieś tam zdjęcie właśnie. No to wiesz, same imprezowe teraz wyjdę na jakiegoś takiego imprezowicza. No ale tak jak mówię, no jak były wyniki i było okej, no to też sobie pozwalałem w drugą stronę.
Znaczy szybko stawiałeś na regenerację po prostu na imprezie, tak?
Tak, szybko się regenerowałem. No było takie zdjęcie, że właśnie przybijałem gwoździa, to mi kumpel to wysłał i napisał, że nie tylko w farmie dobrze wbijałem gwoździe, ale poza farmą też.
Dobra, wiesz co, na koniec ten wątek inwestycji, bo nie ukrywam, że to mnie zainteresowało o tyle, że wspominałeś o tym, że masz mini hotel, że masz nieruchomości. Jest to o tyle, powiedzmy, specyficzne, że ty nie funkcjonowałeś raczej w takich klubach, które płaciły piłkarzom krocie. No nie byłeś w Polonii Warszawa Józefa Wojciechowskiego, żeby nagle zbudować sobie jakiś majątek, tylko wręcz wielokrotnie musiałeś gdzieś upominać się o pieniądze, grając na Śląsku. Więc wydaje mi się, że akurat w tym aspekcie jesteś chyba dobrym przykładem dla innych zawodników, że skończyłeś karierę albo jeszcze ją wznowisz, zobaczymy, ale że jesteś dobrze poukładany. Ty jesteś w tym momencie tak zabezpieczony już, że do końca życia możesz mieć taki spokój i czystą głowę?
Znaczy mam ten biznes, okej, te początki były trudne, gdzieś tam tych pieniążków nie było za dużo, ale jak byłem w Wiśle Płock przez te 7 lat, no to muszę powiedzieć, że tam nigdy nie było żadnych poślizgów i tam naprawdę no, zarobiłem tak, żeby sobie coś tam poinwestować. Trafiłem później do Stali Mielec i właśnie w Rzeszowie mieszkałem tam, otworzyłem taki mini hotel, taki powiedzmy hostel, 8 pokoi na wynajem, najem krótkoterminowy, no i z tego głównie się jakby utrzymuję, bo... Ale cały czas się gdzieś tam rozwijam. No, było tak, że jak gdzieś zacząłem więcej zarabiać, to się zastanawiałem, no kurczę, szkoda, żeby te pieniądze leżały, więc co mogę zrobić, żeby mnie to za bardzo nie zaangażowało, żebym się mógł cały czas mocno koncentrować na piłce, ale z boku też mieć jakąś taką poduszkę finansową. No i trafiłem tak na nieruchomości. Zacząłem jakieś tam właśnie webinary słuchać, oglądać, szkolić się, bo też na różnych szkoleniach, zarządzanie najmem właśnie krótkoterminowym, długoterminowym, flipy, flipowanie. Zrobiłem chyba 3 czy 4 flipy grając piłkę, też nie jakoś tam intensywnie, ale gdzieś tam flipy, pewnie wiesz co to jest, może nie każdy wie, że kupujesz mieszkanie gdzieś tam po starszych osobach, zazwyczaj jakieś tam i zaniedbane.
Sprzedajesz.
Tak, robisz jakieś tam remonciki, sprzedajesz z zyskiem. Kiedyś to było bardzo dochodowe i przyjemne, teraz jest dużo w tych fliperów i ciężko po prostu znaleźć takie perełki, ale zrobiłem coś takiego.
A robisz to cały czas?
Nie, teraz nie flipuję. Teraz myślę o kolejnej inwestycji związaną z najmem krótkoterminowym. No, w sumie mogę powiedzieć, chcę takie domki na drzewie zrobić. Mhm. Szukam teraz właśnie działki i gdzieś może pod Warszawą coś takiego powstanie.
Okej, okay, czyli masz takie plany na dłuższą metę, żeby bawić się w deweloperkę w takiej mikroskali?
Tak, no to jest jakby bardzo dochodowe i tutaj, wiesz, każdemu polecam, bo też nie trzeba jakby, znaczy wystarczy się troszkę zagłębić, poczytać, właśnie posłuchać osób na YouTubie, jest tego mnóstwo, wiesz, osób, które to robią i dają konkretne wskazówki, jak to robić.
A miałeś jakieś takie zasady, na przykład w trakcie kariery, które ci przyświecały a propos inwestowania czy oszczędzania, nie wiem, jakieś takie złote rady, które później otworzyły ci głowę, uznałeś, że będziesz do tego się stosował i potem przyniosło ci to kasę? Jakieś, nie wiem, odkładasz tyle i tyle i
znaczy, wiesz co, no grając w piłkę, no to wiedziałem, że jakby no, jak na coś zapracujesz, no to im dasz więcej z siebie, no to później będziesz miał tego efekty. No to wiadomo, że bierzesz takiego flipa, no to musisz poszukać, zaangażować się, poświęcić czas. Później ten remont, to zazwyczaj jakieś tam 2-3 miesiące, jak robiłem ten mini hotel, no to tam prawie rok jakby powstawało to tak jakby z niczego.
No i jak się nazywa ten mini hotel, to może zareklamujemy, wiesz, przy
okazji. Retro apartments w Rzeszowie, to są takie 8 pokoi na wynajem. Jakby nie trzeba reklamować, bo to...
Idzie przez booking.
Przez booking, więc ludzie jak tam widzą, szukają czegoś w Rzeszowie, patrzą opinię, czy tam im się podoba i to głównie tak. Ja też mam Instagram mocno rozwinięty, ale nie reklamuję tego, bo to tak nie działa, wiesz. Bo to nie jest, okej, jak można na przykład w Zakopcu z jakimś tam widokiem pięknym.
To ktoś pojedzie docelowo.
Tak, docelowo, bo zobaczy, okay. O, to jest ładnie.
A do Rzeszowa tam, po to, żeby zrobić jakiś biznes.
Po to, żeby po prostu się przenocować i szuka sobie, więc to tak niekoniecznie działa. Tu na przykład jakbym zrobił taką inwestycję tych domków na drzewie, czyli taki efekt wow, no to wiadomo, że tam jedziesz, bo ci się to podoba, a nie, że jedziesz w to miejsce coś załatwiać, tylko jedziesz konkretnie tam powiedzmy na weekendzik sobie, czy tam w tygodniu na jakieś 2-3 dni spędzić, wychillować, nie?
Okej.
No tak, więc wiedziałem, że jak na coś zapracuję, no to będę miał z tego korzyści. Jakby słuchałem ludzi, którzy to zrobili, mówili jakimi, co trzeba robić, zasady, jakieś tam wskazówki dawali. Stosowałem się do tego i zadziałało.
Okej. No dobrze, słuchaj, no bardzo fajnie ci się to życie poukładało po karierze, bo cały czas się dzieje i podejrzewam, że jeszcze cię pewnie zobaczymy w jakichś różnych nietypowych konfiguracjach.
Tak. Nie mówię, nie.
W najbliższych latach. Jakby ktoś zadał ci na przykład takie pytanie, gdzie ty będziesz w roku 2030, to jak ty siebie widzisz? Jako rentiera, który siedzi na hamaku i tylko patrzy, jak kasa spływa na
nie,
konto, czy...
nie, nie, zdecydowanie nie. Ja, wiesz, przestałem grać w piłkę, jestem codziennie na siłowni, sztuki walki, jeżdżę, bardzo lubię podróżować. Dla mnie takie siedzenie i nic nie robienie to jest zabójstwo jakby, no ale też, wiesz, intelektualnie zaczynasz zwalniać i jakby wszystko idzie w złą stronę, także im człowiek jest dłużej aktywny, tym
A bierzesz lepiej. Pod uwagę powrót do piłki w jakiejkolwiek konfiguracji?
Biorę pod uwagę. Teraz, tak jak powiedziałem ci, mam ten projekt w głowie z tymi domkami, ale no odezwała się do mnie Polonia Warszawa z rezerw, czy bym nie chciał jeszcze pokopać. No tak myślę właśnie, czy by sobie jeszcze for fun nie pograć. Biorę to pod uwagę.
A w piłce w innej roli, na przykład w roli działacza, agenta, widzisz siebie, czy kompletnie trenera?
Nie. Raczej nie. Bardzo duża presja jest, patrzą ci strasznie na ręce, wiesz... Wielu rzeczy nie możesz, jakby no, jesteś podporządkowany, ja już jakby za długo to przerabiałem, za dużo gdzieś tam hejtu takiego dostawałem, gdzie na to nie zasługiwałem i...
TikTok jest wygodniejszym pracodawcą niż piłka, tak?
Tak, no sobie robisz to, co ty uważasz, tak? No jesteś sam dla siebie pracodawcą jakby i robisz to, co chcesz, a nie to, co wypada, czy ktoś oczekuje od ciebie.
To jeszcze powiedz na koniec, czy sobie z Kamilem Grabarą wszystko powyjaśnialiście.
Wiesz co, no ja do niego nic nie mam, on ma taki sposób bycia, znaczy nie mam co, no, na Klaudzie jakbyśmy mieli się sprawdzić, to zapraszam go, ale no on ma taki sposób bycia, że on tam zaczepiał, gdzieś tam w tym Twitterze, gdzieś tam mu odpowiedziałem na to i później, wiesz, jakaś tam lawina, a widziałem, że on z tego żył, on się cieszył, że takie coś może, także, wiesz, to nie jest do końca mój świat, ale nie, chill, luz.
No okej, dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki.